To jakieś nowe koczowisko dekadencji.
Aha, likwidujemy jedno, a na to miejsce powstają następne. O co chodzi?
I o co im chodzi? Tego nikt nie wie.
Witam was niezwykle serdecznie, Marcin Hugo Kosiński, 22 maja 2015 roku i Martin Lechowicz, który przed dzień wyborów chyba.
Zwyczajnie zupełnie witam, zwyczajne cześć, takie gołe, takie bezczelne, niczym pośladki. Koczowiska dekadencji słuchacie, dzisiaj będzie szybko i będzie krótko, ponieważ Hugo ma problemy.
Ja nigdy nie mam żadnych problemów, wszystko jest doskonale, sukces goni sukces, nigdy nie było lepiej i to mówię sobie codziennie.
Nie, jest dobrze.
A ja tak mówię codziennie. A na czacie enklawy jest Heniek i mówi ratatatata, Hugo wali jak z kałasznikowa, jak zwykle, to od nadmiaru sukcesu zapewne.
Po prostu chcę się z wami podzielić. Wiem, że macie gorzej niż ja. Chciałbym wam to powiedzieć.
Cała Polska
jeszcze raz
ma
dzisiaj,
gorzej,
że jutro będziecie mieć jeszcze gorzej niż ja, bo ta różnica będzie się powiększać.
Jest źle, będzie coraz gorzej. Tak nam mów, tak. To chcą słyszeć Polacy.
Ja ten, kogo? Ja Nightwinga powitam z czatem kontestacji. Kto tam jeszcze jest? Blacha oczywiście, bo on jest całodobowo.
Ale jak on to robi, bo na czacie enklawy też jest.
I Huntera witam.
Bilokacja, proszę państwa.
I reszty, bilokacja.
Koczowisko dekadencji to audycja, która również uskutecznia bilokację, bo nadajemy w dwóch radiach jednocześnie. Można dzwonić do obu radyjów i gdzie się dodzwoni, tam się dodzwoni. Nie wiem, jak to działa sam, ale działa.
Tak. I naprawdę nie spinajcie się za bardzo w piątek wieczór, nie warto. I przez resztę dnia również, znaczy przez resztę tygodnia, kiedy te audycje są nagrane już, bo ostatnio się spieliście się.
Strasznie spina była. No więc ja otworzyłem piwo, jakieś nowe, kupiłem na tę okoliczność, bo koczowisko to same nowe rzeczy. Staropolskie się nazywa, no demy, co ja kupiłem? Kupiłem losowo wybrane.
Patriotyczne piwo kupiłeś.
No staropolskie, miodowe. Ostatnio sprawdzam wszystkie miodowe, jakie istnieją.
Świństwo. Ale nic, to lećmy.
No akurat źleśmy polecieli, bo ja podgłośniłem się na chwilę, tak. Dobrze, uspokoiliśmy już sytuację muzyczką taką bardziej stonowaną i dzisiaj ja chciałbym razem z wami i z tobą, drogi Hugo, gwałcić wolny rynek nieco. Zadając pytania, pod którymi się zawali cała koncepcja i przejdziemy na komunizm.
Właśnie.
Tak, to jest nasz temat. Nie będziemy...
Zapomniałem o tym temacie. To temat, który przyszedł od słuchacza.
Tak? A to dobrze, to tym lepiej.
Którego nie zacytuję tutaj, bo właśnie komputer wyjechał mi do serwisu znowu po raz trzeci.
A to z innego powodu. Myślałem, że nie warto.
Czekaj, no, to jeszcze to zapodam jakiś losowy dżingiel. Może być na początek?
Bardzo proszę.
Proszę bardzo.
Wszyscy do mnie pochadzasz. Kto? Ja się ciebie pytam, kto?
No. To ja taki rozgrzewkowy mini szybki temacik 5-sekundowy. Jak się okazuje, katechetka ze Słupska rozdawała przedszkolakom sól egzorcyzmowaną i ja nie wiedziałem, że jest coś takiego. Jest sól egzorcyzmowana. Czy używałeś może?
Jeszcze nie, ale chętnie użyję do kąpieli.
Bo to w Słupsku się dzieje. Ja się chyba przeprowadzę.
To tam, gdzie się kibole nawalają z policjantami co jakiś czas.
I tam, tak? Gdzie gej rządzi. Tak.
A, to bardzo ciekawe miasto musi być.
No coraz ciekawsze teraz z kolei. No, jakiś film by się przydał, może serial nawet.
Gej i sól.
I sól egzorcyzmowana. No i nie wiem, do czego jest. Podobno jak się posypie chodnik, to się nikt nie wywraca, a jak się do gleby wsadzi, to nie chorują roślinki. No. Tak, ja słyszałem różne rzeczy.
A ja przypomnę tak technicznie jeszcze, że są czaty na stronie enklawa.net i kontestacja.com, tam możecie się być i dzwonić przede wszystkim na antenę. I tutaj te numery telefonów, bo nie powiedziałeś, gdzie je można znaleźć.
No, więc na stronach naszych znaleźć.
Na naszych stronach, tam widnieją. Tam wejdźcie na kontestacja.com, enklawa.net, to tam w czasie trwania audycji oczywiście na żywo.
No słuchacie przez te strony, więc widzicie. Widzicie? Widzicie chyba.
Właśnie nie za bardzo, ludzie się nie przyglądają takim rzeczom. Także tam znajdziecie na pewno. Dobra. dobra. To, to co z tym wolnym rynkiem?
Koniec newsika. Jeszcze mini newsik, bo na czacie Grzegorz powiedział, czy ja słyszałem wypowiedź Brauna o Windows 8? Ja słyszałem, a ty słyszałeś Windows 8?
Tak, wysłałem ci pół godziny temu.
A ja już wcześniej miałem. Tym razem się spóźniłeś.
To chyba można by, nie? Tak w ramach jakiejś klamry za... Ponieważ tydzień temu jednym z głównych tematów, już chyba głównym nawet tematem, był Grzegorz Braun.
Był Grzegorz Braun.
Ludzie się dziwili, dlaczego właściwie on, bo to ta osoba tam dostała coś 0,5% głosów. No. I ja już nie pamiętam, dlaczego
ja
on,
właśnie
ale
też nie
dlatego, że bo jest ciekawy.
Nie pamiętam dlaczego zupełnie, ale chyba to dlatego, że jako jedyna osoba ma poglądy w ogóle z tych, co kandydowała.
Sprawdzaliśmy, czy mądre.
No niezbyt chyba.
Różnie. No to ten, ale tam wiele ludzi go broniło, czego się jakby spodziewałem, ponieważ Grzegorz Braun ma duże takie poparcie. To mnie też zastanawia takie, nie? Poparcie dla takich różnych...
To dlatego go, już wiem dlaczego wybraliśmy go, bo w środowiskach wolnościowych on jest takim drugim po Korwinie jakby.
No, to ryzykowne twierdzenie, ale na pewno tam w top.
No, w top 2.
W top oszołomów. jakaś prawica nie może głosować na jakichś takich stabilnych, emocjonalnie, nie wiem, intelektualnie.
Jest bardzo stabilny człowiek.
Musimy wybrać jakichś Braunów, Macierewiczów, Korwinów, tak dalej. Lewica przynajmniej ma ten. Ładnie wygląda, to głosujemy. Nie
no
ma poglądów, super.
No to jest lepiej. No Braun ma poglądy nawet na Windows 8, twierdzi, że to od szatana też system i trzeba bronić się przed nim.
A puścisz kawałek, czy nie?
Nie, bo to już za długo i nie warto. Takiego podsłuchać. Jak słuchałem niedawno o tym, jak udowadniał, że w Gwiezdnych Wojnach była...
A to już ta, było, tych Gwiezdnych mówiłeś.
To już nie będę nawet. A teraz o Windows 8 mówi, że państwo polskie powinno nas bronić przed Windows 8. Przed wygodą, inaczej więc, bo on tam stwierdził, że jak się wpisze hasło i zaloguje, to tam się jakieś do chmury rzeczy wysyłają, a potem jak się instaluje drugi raz, to się wszystkie same instalują. I mówi, że to jest wszystko z szatana i państwo polskie powinno nas bronić przed taką wygodą, bo to...
Przed Google Docs.
Tak, bo ktoś to widzi, te obrazki, bo oczywiście nikt nie ma nic innego do roboty, jak podglądać, jakie obrazki mamy na pulpicie i tam siedzą i sprawdzają wszyscy.
Myślę, że państwo powinno nas przez tym Dropboxem obronić w końcu.
No
że
więc tak.
Się lepiej.
No bo państwo polskie powinno z kolei śledzić wszystko, co tam ci śledzą i śledzić też również nasze obrazki i w ten sposób będziemy bezpieczni przed obcym podglądaniem. Będzie nas swoje państwo podglądało. Będzie bezpieczniej. No.
My będziemy podglądać, czyli...
To my, czyli my, no właśnie.
My. To jest nasze przecież.
My kraj, my Polska. Tak jest. No. To dzisiaj będziemy gwałcić wolny rynek pytaniem. Ja myślę, że takie... A właśnie, bo jeszcze drugi taki może rozgrzewkowy temat jeszcze jeden zrobimy, co? O, bo zmienił się taryfikator mandatów. Ale nie czytaj. Ja proponuję tak, że ja będę podawał przestępstwo, a ty powiedz, jaki byś dał mandat za to.
Znaczy, ja nawet nie mam z czego czytać, bo ja poważnie, naprawdę nie mam dzisiaj żadnego komputera przed streamy, podłączonego do internetu. Mam, na komórce mam czata i to jest mój jedyny podgląd na świat.
Nie będziesz oszukiwał, bardzo dobrze.
Więc nie mogę oszukiwać nawet, ale jaki bym dał, czy jaki się spodziewam, że jest w taryfikatorze?
No, jaki ty byś dał, powiedzmy. Jaki ja bym dał też.
W pieniądzach, tak?
Tak, tak. No więc za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, powyżej 50 na godzinę, jak przekroczysz, czyli ma być 60, a ty jedziesz 110. Ile byś dał mandat za to?
A nic bym nie dał.
No kurde, no już bez przesady, no bo w mieście jak jedzie gość, no. No to patrz, jest ulica 50.
No dobra, to 100 zł.
Nie, no to ja bym... Kurde, ja nie wiem, ile bym dał. Ja bym dał z 500. No akurat jest 500. Od 400 do 500. No i się potem tak obniża. No, ale to weźmy jakieś sensowniejsze takie.
Z tego co wiem, to powyżej 50 to się traci się prawo jazdy teraz.
No właśnie, 500 zł do tego.
Taki szczegół.
Teraz taki właśnie szczegół zmienili.
Konfiskuję panu wszystkie nieruchomości i 3 zł jeszcze, proszę.
No to inaczej. Kierowanie pojazdem silnikowym albo tramwajem przez osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdami. Bez prawa jazdy jedziesz, inaczej mówiąc. Jaki mandat? Albo w ogóle kara?
Ja nic bym nie dał.
No dobra, no ale już są te prawa jazdy. No ja też bym nie dał, bo uważam, że to w ogóle nie powinno być prawa jazdy.
Są do dupy.
No ale jak już są, no to ile?
100 zł.
No kurde, no. To po co, jaki jest sens? Jak już są, no to już muszą nie być. No. Nie, no dobra, chodzi o to, że jak już są, to żeby nie były kpiną kompletną. Więc ja bym dał...
Żeby nie były, to wtedy... No, albo są, albo jeżeli nie tak ma, podchodzimy
no,
do tego...
No, no trzeba jakoś, żeby poważnie to prawo traktować.
Przed Bralex, Sedlex, no to wtedy... No. 5000.
Ja też bym 5000 właśnie dał. A jest 500. A za motorowerem, jak ktoś jedzie, bez prawa jazdy. Czyli motorower w Polsce to jest takie coś, co ma, tak powiedzmy, silnik ze setka, bo może być 50, więc wszyscy podnoszą.
Nie, 120, teraz już można mieć 125.
Ale to nie jest motorower już, tylko jakiś no jak to lekki nie? motor.
No, no. Taki skutery też są takie mocniejsze. Nie, teraz już jest podniesiony, więc powiedzmy 200.
No to... No dobra, ale patrz, jedziesz sobie motocyklem jakimś lekkim, możesz tam jechać tam 120 i nie masz absolutnie prawa jazdy i masz to w dupie, ile dostajesz mandatu? I w ogóle jaka kara za to?
Tyle można jeździć w ogóle bez tego, tymi motorowerami tyle się jedzie, 120. To jest max speed.
Też bym dał 5000 za to, no. Jak już ma być prawa jazdy. No bo to jest, kurde, no to jest olewanie w ogóle, pokazywanie faka całemu systemowi prawnemu Polski, no. Że w ogóle mam w dupie, czy mam prawo, nie mam prawa. To nie, no bo to jest kpina z całego prawa wtedy. To musi być wysokie. 200 zł.
Kurde, to po co robić prawo jazdy?
No ja nie robię, no właśnie mówię, ja sobie będę jeździł po prostu, wsiądę do samochodu kiedyś bez prawa jazdy i pojadę, bo kara jaka mi grozi, to jest 500 zł, nie? No to co mi to?
Po co ja robiłem to prawo jazdy?
Nie wiem, po co robić, masz przesrane teraz.
Bez sensu.
No, także mogę sobie jeździć motorkiem, coś tam.
Wyjechać teraz, no.
No. Rowerem z kolei, bez uprawnień, ale nie ma uprawnień na rower, to ja nie wiem, o co chodzi, że dziecko.
Uprawnień bez roweru.
Dobra, dziecko chyba jedzie rowerem.
Czy a to ja bym takie dziecko zastrzelił na miejscu.
No, dlaczego?
No nie
samo
wiem,
się
bo
zabije.
Bo łatwo to trafić, nie? To ja wiesz, bym, policjanci się do tego nadają właśnie.
Ja bym rodzicom dał 5000.
I zamknął dziecko w więzieniu.
No.
Tam, żeby się nauczyło fachu. Otwierać zamki, tam bić się, gwałcić i robić inne praktyczne
super
rzeczy.
By było. To jeszcze taki masz mandat. Za kierowanie na drodze publicznej pojazdem innym niż mechaniczny, jak jesteś narąbany. Czyli chlałeś, jedziesz, ile?
Innym niż mechaniczny?
No tak powiedziano. Pojazdem innym niż mechaniczny, nie wiem. A czy nie rowerem, nie? O to chyba chodzi. Jedziesz samochodem urżnięty. Jaki mandat? Za to. W trzy dupy. Jak Wipler normalnie.
To nie wiem.
Co byś dał za to?
Tak w trzy dupy całkiem?
Za nietrzeźwość, no.
No to bym, jak tak w trzy dupy, to auto bym zabrał.
Ja nic bym nie zabrał. Chyba. No bo nic nie zrobił jeszcze, no. Chociaż no, ale... z drugiej strony głupi jestem. Nie no, coś bym... Bez sensu. To jest...
Ale tak w trzy dupy.
Nie no, w trzy dupy, no ale ile jest dup, ja nie wiem, no. No ja dobra, się... jak już nie umie utrzymać kierunku i przejść prosto po kresce, no to tak, to jest to samo, co jakby strzelał na oślep, no to tyle, co za usiłowanie morderstwa ja bym dał. Czyli ojej. No 2 lata.
Ja już tak bardzo nie, ale po co ludzi zamykać do więzień, co to za w ogóle fetysz?
No to nie do więzienia, to mówię, że to samo, co za usiłowanie morderstwa, nie mówię, że do więzienia, nie wiem,
zabrać
co, obciąć rękę czy coś.
Zabrać mu auto i dać mi.
Dać mi, no ja też chciałem to auto, ty już masz.
Nie mam właśnie.
Dać komuś, kto nie pije. No,
ty tam,
no ja też, to bym surowo powiedział, a jest 500 zł. W ogóle jakieś kary w Polsce, te mandaty są jakieś śmieszne w ogóle. Co to jest 500 zł za ten?
Ale tam jest kategoria przestępstwo, możesz, wiesz.
To są w ogóle wykroczenia wszystko.
Nie, to nie może jeszcze być do auta. Tam są wyższe mandaty. No w trzy dupy jest parę tysięcy złotych teraz.
No nie ma właśnie.
Tak nie ma.
500 zł.
To jest zły taryfikator.
To jest nowy taryfikator. No tak tu jest napisane. To teraz takie wykroczenie. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym. Akurat miałem taką sytuację przedwczoraj chyba, czy coś. Nie, znaczy idziesz przez przejście, jeden się zatrzymuje, a drugi ryb, jedzie dalej.
No wiem, to jest hamuwa, bo to jest bardzo niebezpieczne.
To jest pierwsko niebezpieczne, to ja bym dał za to, no, ze 3000.
Aczkolwiek czasem po prostu można ten...
Nie, no nie, to jest za niebezpieczne, to jest po prostu... Ja dlatego taką wysoką karę, bo bronię wolności i zdrowia tego, kto idzie po ulicy.
No tak, ale to zależy też, czy ten drugi nie zahamował jakoś na hama, bo tak się zdarza czasem.
No nie, no zakładamy, że on normalnie hamuje, a drugi ma to w dupie i jedzie.
No to nie, no to tak, no to wtedy to jest...
No, co byś dał?
No nie wiem, nie odebrałbym auta, ale no, dałbym wszystkim przechodzącym na pasach po 100 zł od niego.
No 100 zł? No, gość prawie zginął, a ty mu 100 zł dajesz? No nie wiem, czy to tak...
To 200.
Że 2000 może. od łebka. No to wiesz co, to jest jak broń, no. To jest tak, jakby gość strzelał. Trzeba traktować samochód, którym ktoś jedzie nieodpowiedzialnie, tak jak wystrzał z broni po prostu. No. Że nie trafił, może trafił, może nie trafił, ale to już mniejsza z tym. No, gość się zachowuje nieodpowiedzialnie i zagraża ludziom.
1000 dla każdego przechodzącego na pasach.
Dobra, może być. Albo 2. To by była fajna kara nawet. No i ja bym zrobił tak, że każdy, kto zrobi zdjęcie albo nagra filmik, to jest wystarczający dowód, że gość tak zrobił. A nie, że trzeba teraz szukać policjanta i udawanie, że pierdoły. Są kamery, są komóry.
O i wtedy właśnie, i to jeszcze by było. 500 dla nagrywającego.
I 500 za nagrodę, tak jest. Nagroda, wszyscy kręcą przestępców drogowych i policjantów i wszystkich.
Jak policjant złamie jakieś prawo, to też jest to ten
bonus. Stary, to 5 razy więcej jak policjant, on ma dawać wzór.
Tak, 10 razy tak więcej.
Albo, no dobra, 5, no już.
Z jego pensji.
Może być 2. Oczywiście, że z jego pensji. No nie, będą brać wtedy łapówy większe czy coś. No to ja bym podnieść pensję, ale dawać kary z pensji, tak. Tak bym zrobił. No, a jest za to 500 zł i nikt nie dostaje. Ten, kto prawie coś zginął, w ogóle nic z tego nie ma, ma fuksa, że mu się udało przeżyć. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych 350 jest, to już nawet nie mówię.
Nie, bez przesady, kurde, ja milion razy wyprzedzałem.
A nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych? Po prostu gość idzie, a ty jeb w niego? Uciekaj. Nie, w ogóle za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu to się odbiera samochód, nie wiem. Co
to jest...
No co to?
To jest grząska kategoria, bo nie wiem, w którym momencie się zaczyna jego prawo.
Jak
no.
Ucieka. No jest już na tym przejściu i musiał uciec, bo ktoś jedzie. No.
No nie, jak wejdzie to tak, ale wiesz, że nowe przepisy mówią o tym, że jak go się zbliża. Aha, no. Jak pomyśli o tym, że chciałby przejść, to musisz mu ustąpić. Nie, no
to
nie
wiem, tak zwolni,
absurdalne nie? Jakieś są. Jak, nie wiem, wyjdzie z domu, musisz mu ustąpić.
Jak zamierza przejść w tym dniu.
Jak zamierzałby kiedyś za tydzień przejść, to już mu ustąpi.
No to jak ty to chcesz zrobić? No?
Ja nie wiem, ale jak wyjdzie na ulicę, to
jak
tak.
Jak dotknie nogą.
Powinien mieć pierwszeństwo, tak?
Dotknie chociaż jednym palcem od nogi, to już musisz, tak. A jak nie, to ile kary?
Się zgadzam. No to znowu jakiś bonus dla niego. 1000 zł.
No nie, no za... No dobra, niech będzie 1000. Przynajmniej 1000. Ale to jest dobry system, żeby dostał ta potencjalna ofiara powinna dostać.
To będą wyłudzenia wtedy, ale niech to.
No to trudno. Jak wyłudzenia będą?
Tak są teraz wyłudzenia.
No są. No w każdym razie 350 zł jest za to i to jest według mnie jakieś niedorzeczne. Niedorzeczne, proszę pana. Uważam. No. No i takie są zmiany. Jeszcze są kary dla pijanych kierowców. A, to jest co innego. Kary dla pijanych kierowców to są po byku. To jest w ogóle jakiś fetysz, bo wszystkie mandaty, jak widzę w tym kodeksie, są jakieś śmiesznie niskie w ogóle. W porównaniu z Europą to jest niedorzecznie niskie. To są jakieś rząd wielkości 10 razy niższe niż gdzieś na zachodzie te kary są. Ale zachlanie to są takie kary, że to już odstrasza. Więc osoba, co po raz pierwszy jest złapana na jeździe w stanie nietrzeźwości, ma dostać nie mniej niż 5000.
No, przypomnijmy, że
o.
Stan nietrzeźwości, to który to jest? 0,2 czy 0,5?
Ja nie wiem, bo ja i tak nie piję, to ja nie sprawdzam.
Się nie umiesz bawić.
No nie, jak jeżdżę motorem, to się nie bawię.
To się nie bawię wtedy.
To się nie bawię. Wtedy smutno jeżdżę, na smutno.
Na smutno.
No.
Prr, 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 prr.
5000, no. Ja. Ale za samą, nie wiem, jaki to jest, czyli stan nietrzeźwości to jest narąbany, tak? O to chodziło.
Nie, jaki narąbany.
Po jednym piwie?
No, właśnie nie wiem, bo nie mam internetu, więc nie jestem w stanie sprawdzić teraz. No, są dwa poziomy, jest 0,2 i 0,5, które są różnymi tam. 0,5 już jest przestępstwem.
Jak się nazywają?
0,2 jest wykroczeniem promila. 0,2 to jest jedno piwo.
Ha. To nie wiem, jak się nazywa.
0,5 to są dwa piwa, powiedzmy. A przypomnijmy, że w Anglii limit, do którego można w ogóle jeździć spokojnie, to jest 0,8.
No tak, bo tam
3-4 piwa.
No ciekawe czemu.
I wtedy spokojnie wsiadasz za kierownicę i jedziesz.
I zabijasz wszystkich po drodze.
Czemu zabijasz? No,
ja nie wiem. No jak, no
patrz, to ile osób ginie, kuźwa, w Anglii, a ile w Polsce? Na...
W Polsce więcej.
No jakoś i co? Jaka jest zależność?
Bo przekraczają prędkość. Że Polak potrafi, no co? A ile osób ginie z powodu wypadków samolotów, bo się pilot chciał pokazać, że da radę wylądować? No ile? No. No w Polsce więcej, nie? No. Ale to co ma z piciem wspólnego?
No właśnie nic. To nie, jaki fetysz tu jest. Jakiś, jest jakiś fetysz, antyalkoholowe lobby masońskie jest w tym kraju.
O co chodzi w ogóle? Wszędzie są te.
Tak jest! Masony!
No. A recydywista, jak drugi raz chleje, to ma nie mniej niż 10 tysięcy dostać.
Recydywista. Czekaj, ja też sobie puszczę dżingle.
No po co mu tyle złotówek? Po co? Patrz nie w Polsce.
No i jeszcze jest jakaś nawiązka. Czy nawiązka to jest to, co dostaje poszkodowany właśnie?
To a gdzie jest poszkodowany tam?
No właśnie nie wiem, ten co nie pił, a chciałby. No, za samo picie nie ma poszkodowanego, ale nie, jak już spowodujesz wypadek pod wpływem alkoholu, o, to wtedy jest nawiązka i to dla tego faceta, nie? Dobrze rozumiem? Co to jest nawiązka? Zawiązka? Nie wiem dokładnie, ale chyba tak. No to wtedy ona jest nie mniej niż 10 patoli. Także jak ktoś w ciebie wjedzie, to szybko mu wlej coś do gardła, żebyś miał 10 tysięcy jeszcze, no, dodatkowo.
No jest, znam takie przypadki przestępstw różnych na tirach dokonywanych, gdzie się wlewało człowiekowi wódkę do gardła, pół litra.
O, i po co?
A z paru powodów. Po pierwsze, żeby wyglądał na pijanego, po drugie, żeby wszystko zapomniał, co się stało. Jest to stosowana metoda.
Ale zapomina się wstecz? To tak działa?
No, to zrósł eksperyment, kup sobie pół litra, wlej sobie
nie piłem tyle.
Pamiętasz wstecz, no właśnie, ja nie w przód.
Nie próbowałem, ja nie wiem. Myślałem, że... A to nie od momentu wypicia tego? Czy
a, to jeszcze... musisz przetestować, bo to poświęć się.
Ciekawość
ja wiem, że ty jesteś.
Ale boję się kaca następnego dnia i w ogóle...
No, będzie.
Wrzodów i wszystkiego. No dobra, no to tyle na temat mandatów i ogólnie czy tobie się podobają zmiany w kodeksie, czy nie?
To jest retoryczne pytanie.
Nigdy ci się nie podobają żadne zmiany?
No w Polsce żadne.
No, może ku lepszemu idzie, czy nie, droga pani, czy ku
gorszemu? W którym miejscu?
No bo wyższe kary są.
Wyższe kary? To jedyne, co Polak umie zrobić. Wyższe no, kary, panie.
Nic panie, innego, panie. Tylko wyższe. Jak to naprawić? A większe
ja chcę kary. Więcej zarabiać. To wyższe,
to wyższe kary.
Kary.
Dla pracodawców za niskie zarobki. Kary. Skąd się to bierze ta mania kar w Polsce w ogóle? Z kościoła czy co? Zawsze wszystko. Grzech, kara. Spowiedź, kara, grzech i tak w kółko.
Nie mogę poznać liberalnej seksualnie dziewczyny, a to wszystkim zakonnicą kary.
Kary. No, to słuchacie, wiecie czego.
Pobudka, słuchacie Koczowiska Dekadencji.
Można dzwonić i pogadać, jakby ktoś miał ochotę, a jak nie, to my przystępujemy do w końcu tego gwałcenia wolnego rynku, nie?
No, jeszcze tylko powiem Pcimusowi, odpowiem na czacie, który się spytał, coś ty za badziewie kupisz, że ci się tak często psuje. Więc ja mu odpowiem, że ten komputer, który właśnie jest trzeci raz w serwisie, ten sam.
Windows 8?
Bardzo dobry komputer, tylko serwisy w Warszawie są takie chujowe, że nie potrafią naprawić prostej usterki. A, jakby ktoś znał dobry serwis, to no, czyli naprawdę może tu zbić kasę.
Czyli była usterka.
No była. No.
Ale tu się nie naprawia już usterek od dawna, tylko się wymienia część, która nie działa.
No to gdyby to było aż takie proste, no to by wiesz.
No to jest takie proste, no. A co tam? No
właśnie nie jest. No dobra, ale lecimy.
W Polsce nic nie jest proste. No to kary, większe kary.
Kary, ja bym im kary dał.
Za nienaprawienie. Taryfikator zrobić jakiś.
Za zepsuty komputer.
Więc ja myślę, że tak, że jakbyś miał Windows 8, to jest prosta sprawa. Grzegorz Braun mówi, że to od szatana, więc myślę, że kup tą sól, co w Słupsku sprzedają, egzorcyzmowaną i wsyp tam.
To na pewno polepszy ich stan, a potem się zgłoszę do urzędu, żeby Windows. Łączności, no. Do pana Boniego tam chyba kiedyś był, no. Żeby on mnie obronił przed.
Boni się nie obroni, odkąd go opieprzyłeś na tej konferencji prasowej. Zbluzgałeś biednego Boniego razem z Tuskiem. W sumie Tuska zbluzgałeś, ale on tam siedział i płakał, widziałem. No. Dobrze, więc pytanie wolnorynkowe zadano i ja teraz będę je czytał i będziemy próbować odpowiedzieć o co chodzi. Więc tak, pierwsze pytanie. Jego Królewska Mość, JKM, nie wiem, czy dobrze skrót czytam, wypowiada się o całkowitym wolnym rynku jak o bóstwie. Czy to prawda jest w ogóle?
No tak.
Jak o bóstwie. No
dobra. Rację, chyba.
I rozumiem założenia systemu, tu pisze słuchacz, ale nie żyjemy w takim państwie aktualnie. Więc czy gwałtowna prywatyzacja zgodnie z zasadą popytu i podaży nie spowoduje wyprzedania majątku po zaniżonych cenach? What?
Czekaj, chciałem jakiś puścić dżingiel, a tutaj nie ma
nic. Myślę, że myślisz nad tym pytaniem. Dumajmy, podumajmy. O co jemu chodzi?
To jeszcze raz.
A po co mu tyle złotówek? Po co? Tak żyje w Polsce.
Chodzi o to, czy gwałtowna prywatyzacja, nie wiem, co to jest gwałtowna. Jaka to jest gwałtowna?
Znaczy nie taka, jaka jest ten praktykowana, że sprzedajesz w ciągu 30 lat jedną spółkę.
Aha, czy gwałtowna?
Tylko taka, że trochę szybciej.
W ciągu roku wszystko, no dobra, niech będzie.
W pół roku.
Aha, czy myślałem, że tak, w ciągu godziny wszystko sprzedać. Czy gwałtowna prywatyzacja zgodnie z zasadą popytu i podaży nie spowoduje wyprzedania majątku po zaniżonych cenach?
Co to jest zaniżona cena?
No nie wiem, jak może być zaniżona cena, jeżeli jest popyt i podaż? To nie ma czegoś takiego jak zaniżona. No jak jest popyt, no to... Czy inaczej mówiąc, czy problem w tym, że nikt nie będzie chciał kupić i dlatego cena będzie niska?
Czy nie, co? Właśnie będzie chyba odwrotnie. On mówi, że państwo za mało zarobi.
A, no nie, no bo on się boi, że będą zaniżone ceny, czyli że państwo... Czekaj, co?
No za tanio sprzeda.
A za tanio sprzeda, no tak.
Za tanio, bo mogłoby więcej i przeznaczyć te pieniądze na kolejny pałac ZUS-u jeszcze.
No dobra, znaczy to źle, że państwo za mało zarobi? No,
nie wiem, dlaczego to miało być źle.
No cena będzie taka, jaka cena będzie. No nawet jeżeli to jest jakieś pozytywne, żeby cena była wyższa, nie wiem dlaczego, ale gdyby, to co da, że będzie niegwałtowna prywatyzacja? Znaczy jakby trwała prywatyzacja wiele lat, to ceny będą wyższe? Czy co? No, ja nie widzę, dlaczego ceny miałyby być wyższe wtedy.
No bo nagle, ja rozumiem tok myślenia. Tok myślenia jest taki, że na przykład, okej, masz spółki Skarbu Państwa, tak?
No.
Które sprzedają sobie nieruchomości. Bo sprzedają, tak? PKP, tam poczta i tak dalej. Pozbywa się tego, bo to jest nierentowny biznes. No więc jakby wrzucili nagle wszystkie nieruchomości na rynek, no to siłą rzeczy ceny trochę spadną.
No tak. No dobra, no niech będzie, więc należy robić prywatyzację płynnie. Po kolei, tak?
Nie, czemu? No, niech te ceny będą jak najniższe.
Znaczy wszystko naraz.
No pewnie. No,
zaniżyć sztucznie.
Niech te spółki będą jak najtańsze, niech te nieruchomości będą jak najtańsze, niech ludzie pokupują to i niech zaczną szybciej na tym zarabiać.
No wiesz co, ja nie wiem. I to, dobra, niech będzie, żeby nie robić wszystkiego naraz, tylko po kolei, bo to może i ma więcej sensu, żeby no, jakoś tak wszyscy zdążyli się wyrobić, którzy chcą kupić, nie? No.
Wszyscy, każdy coś kupi, nie bój się. Jakby to było jawne.
No właśnie, żeby było jawne. Ja nie widzę tu problemu, żeby jakiś...
Niech to nie będzie, okej, bo przed chwilą widziałem szkolenie, tak, z nieruchomości i no i tam gość mówił, Paweł, że on tak też ostatnio ma tam nowy obszar do badań, o syndyków, tak, czyli tych, którzy tam licytują firmy, tak, zbankrutowane, że on ma wrażenie, że część tych syndyków nie chce sprzedać tych nieruchomości wyraźnie.
No właśnie też mam takie wrażenie jakieś.
Że chyba ten, bo robią najgorsze zdjęcia w środku nocy, gdzieś tam. Mówi, że ostatnio trafił na jakieś takie nieruchomość, która okazała się być penthouse'em, gdzie było ten jacuzzi na tarasie gdzieś tam tego, które w ogóle nie było ujęte w ofercie. Jacuzzi było wycenione na 150 zł i tak dalej, i tak dalej. Także wiesz, no, jeżeli to jest takie ukryte i syndyk daje swojemu gościowi namiar na nieruchomości, no to tak to wygląda. Jak będzie to jawne, to niech to będzie i naraz wszystko.
Trzeba znać syndyka po prostu.
Im szybciej, tym lepiej.
Zdaje się, że w 40-latku tym nowym był taki jeden odcinek i identycznie to pokazali. Jak gość kupował nieruchomość, bo znał syndyka i robił takie kombinacje i wycena miała być najpierw niska, a potem sobie odbudował. No, także bardzo realistyczny film był, się okazuje. No. Teraz następne pytanie było, czy aktualne przedsiębiorstwa państwowe nie dostaną się w ręce obcego kapitału?
Obcego? No pewnie, że tak.
Oczywiście, że się dostaną.
A jakiego?
To źle?
Naszego? Jak ty kupisz, to będzie twój kapitał.
No mi jest wszystko jedno, jaki kapitał. Kapitał to kapitał, no. Ja nie wiem, jak gość dostaje wypłatę, to się zastanawia, czy to jest kapitał polski, czy niemiecki dostał, czy jaki.
I jaka jest narodowość tej pensji? Proszę bardzo.
Pani procentowo.
Proszę mi tutaj powiedzieć, jaki jest ten...
Ty nie podpowiadaj im, bo zaczną pisać na tych kartkach takich. Teraz to się, zdaje się, no jak się na etat pracuje, ja nie wiem, bo dawno nie pracowałem, ale się dostawało takie kartki i tam była rozpiska, nie? Że to, tyle na ZUS, tyle coś tam poszło, nie? Było takie coś.
Nigdy nie dostawałem takiej pensji, więc etatowej, więc nie wiem.
Ale ja miałem coś takiego już dawno temu, to teraz pewnie jeszcze więcej jest informacji. To teraz by dołożyć jeszcze jedną z rozpiską, ile jakiego kapitału.
O. I ten jakiej narodowości jest narodowość. Część tej pensji właśnie. Skąd to pochodzi? Skąd to pochodzi?
No bo jak jest obcy kapitał i nasz, to można to rozpisać by jakoś, zdaje się, nie? No, więc tak, że ja się wcale nie boję i mi jest absolutnie wszystko jedno. W jakich rękach to będzie, byle gospodarne te ręce były. No. No tak. I teraz. Czy prywatyzacja przebiegnie w sposób uczciwy? No więc ja mogę zaryzykować stwierdzenie, że absolutnie na pewno nie.
No, a dotychczas przebiegała?
Nie. No, dlatego ludzie jej nie chcą, nie? No bo musi być albo w 100% uczciwy, albo w ogóle. No nie będzie uczciwe, nigdy nie jest uczciwe. Jak może być uczciwe, jak to państwo sprzedaje? No i każdy ma swój interes.
Się kłóci w ogóle to. Państwo i uczciwość w jednym zdaniu tak zawierać, to jest jakieś pomylone.
Nie ma, no tam jest tyle zawsze możliwości, no coś tam na lewo zrobienia. Zawsze coś będzie, no ale nieważne, no.
Zupełnie jak użyć w tym samym zdaniu słowo milioner i Martin Lechowicz. To też się kłóci ze sobą.
To jest koksymoron w ogóle jakiś. To nie ma czegoś takiego.
Nie przesadzajmy, no.
Tak, papież gwałciciel, jakoś taki, w ogóle Martin milioner. Ludzie. W każdym razie, właśnie o to chodzi, że po to się prywatyzuje, żeby reszta już przebiegała w sposób uczciwy od momentu, jak to będzie prywatne, bo jak jest prywatne, to nie ma korupcji, bo nie ma sensu, no nikt sam siebie przecież nie oszukuje. Bo to, jaki to sens? Więc jak jest niczyje, to się oszukuje i jest nieuczciwie. No to dlatego trzeba ostatnią nieuczciwą rzecz zrobić, żeby odtąd już było normalnie, nie? No. Już. Dobrze?
Nawet jak część tych firm pójdzie do wujków, cioć, no agentów, pójdzie, no. Masonów i
no,
Żydów.
No część będzie z nieuniknione. Realistycznie myśmy. No. Zrobić co się da, żeby było w miarę uczciwe. No jak jest jawne, to się dużo nie da kombinować, ale zawsze będą. Dobra, dalej. Czy osoby, które dorobiły się majątku w aktualnym systemie, nie są premiowane w nowym systemie? Czyli chodzi mi o to, czy aktualnie bogate osoby nie będą miały lepszy start w nowym systemie. No będą miały, no i co?
Kurczę, strasznie oczywiste te pytania są.
Jakieś głupie takie pytania.
Jakieś bardziej skomplikowanych.
No szukam następne, dobra, no to jest...
No dobra, ale czekaj, pochylmy się nad tym tematem, bo to jest coś takiego, bo to jest wbrew pozorom nie tylko taki stricte social argument, tylko się tak mówi, czy powinno się w ogóle wyrównywać szanse, bo przecież
no właśnie.
Dzieci bogatych rodziców mają lepszy start.
A pamiętasz, że było już coś takiego za czasów Wałęsy, czy tam do którychś, wbijali taką pieczątkę do dowodu osobistego, że jesteś udziałowcem majątku narodowego, nie? Taki udział miałeś. No, każdy dostał udział. Bogaty, biedny, wszyscy.
Wow, nie wiedziałem.
No, i to był udział w jakichś tam przedsiębiorstwach państwowych. Taka masowa...
To był ten program powszechnej prywatyzacji, tak?
Tak, tak. No, powszechna prywatyzacja. Tak. No i ja to sprzedałem w cholerę, jak było najdroższe, tylko trafiłem. I tyle.
A 20 złotych się kupowało, potem się sprzedawało za 120
tak.
W obok.
No, dostawałeś nawet za darmo chyba. I sprzedawałeś obok za 100 zł więcej i ktoś to, no, ktoś to skupił i se miał. No i co, wszyscy byli zadowoleni. I na jedno wyszło. I tak bogaci to mieli, bo i tak by mieli. No, no i tylko przy okazji se ludzie wszyscy zarobili trochę, ale ja wiem, czy to mądre było.
A ja przypomnę, że w Holandii istnieje prawo, które na przykład zakazuje korzystania z prywatnej służby zdrowia.
Jak to zakazuje?
No zakazuje, ponieważ jest tam prikaz taki, że nie może być tak, że jak ktoś ma więcej pieniędzy, to sobie może wykupić lepszą usługę. Nie, każdy ma mieć taką samą.
To jest Holandia?
No.
Ludziom od dobrobytu się popieprzyło we łbie, no.
Aha. Więc oni wyjeżdżają, żeby się leczyć do krajów obok gdzieś, no tak, gdzie mogą.
Oczywiste. A gdzieś to słyszałem, no. No dobra, uwaga, punkt drugi mamy, gwałcenie prywatyzacji, punkt drugi. Uważam, że rolnicy i górnicy są balastem, który nie wiosłuje przez rozbudowane nadmiernie socjal i dopłaty. Jaka poezja.
Wszystko przepadło.
Balast nie wiosłuje. 16% zatrudnionych w rolnictwie produkuje zaledwie 4% PKB. Najbiedniejsze regiony to te, w których rolnicy stanowią większość. O, to chyba w Lublinie, nie? Lubuskie. Co zrobić z rolnictwem w Polsce, które jest niewydolne? Co byś powiedział? To jest dobre pytanie do przyszłego prezydenta. Tam,
przestać je dotować.
Właśnie też tak powiem.
Przestać im rozdawać pieniądze.
To łatwe. Ja mówię, dać święty spokój. A zostawcie to wszystko. Samo się wyreguluje, no. Będzie na początku trudno, ludzie się będą musieli poprzestawiać, robić co innego, aż się wyrówna, no. No już. No i koniec, no.
Przestać skupować interwencyjnie buraki cukrowe, chyba pszenicę i ziemniory.
Koniec dopłat, tak, koniec interwencji. Nie robimy, nie ma. No.
A róbcie se.
Róbcie.
Ciekawe, ile ty PKB, Martin, wytwarzasz?
Nie wiem, no ale to co za różnica, ile kto PKB wytwarza? No, niech se robi, co se chce każdy. No. Chce być rolnikiem, to niech se liczy, czy mu się opłaca. Będzie, nie opłaca się, to niech nie jest. Albo niech dopłaca.
Chce se podróżować, to niech się podróżuje.
Ani się będziemy zastanawiać, ile PKB to. Nie widzę w ogóle powodu, żeby traktować rolnictwo inaczej niż całą resztę. Albo górników, albo kogokolwiek innego. No nie wiem. Chyba, że to ma jakieś uzasadnienie, ale ja nie widzę tutaj żadnego. No. Bo jeść trzeba, tak? No to co ubierać też się trzeba. Srać trzeba. Co producenci papieru toaletowego powinni dotacje dostawać, bo to jest kluczowe? Nie widzę powodu.
Rozwijać się trzeba. Na szkolenia powinny być dotacje. Znaczy, przepraszam, są już.
I dla programistów dużo dotacji.
No też są.
Bo oni mają problemy społeczne. Socjologiczne. Nie umieją się dogadywać, nie robią dzieci, trzeba im szkolenia robić. Jak poderwać panienkę? Programista nie umie przecież.
To prawda.
To jest prawda.
Kurwa. Ale stać, żeby zapłacić za taką płatną.
A to tak.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji, najzdrowszego podcastu radia w polskojęzycznej części sieci.
No to punkt trzeci. Mamy, czemu dzieci bogatych rodziców mają mieć lepszy start poprzez dziedziczenie? Czy dostęp do lepszych szkół? Lepszych
bo materii. Mają bogatszych rodziców.
Bo mają bogatszych, no właśnie. Czy to nie zwiększa podziałów klasowych? No zwiększa. No,
nie tak, wiem, czy klasowe, ale podziały.
Zwiększa podziały, tak. Tak samo z dostępem do służby zdrowia dla dzieci ludzi biednych. No dobra, no zwiększa, no i co? A co, masz lepsze rozwiązanie? No bo ja wiem, że świat jest trochę nierówny, no nawet bardzo nierówny, ale co w związku z tym? Nie da się tego naprawić nijak.
No, na przykład, Martin umie dużo lepiej liczyć niż ja, ale ja jestem dużo przystojniejszy niż on.
Na przykład, no i czy tam odwrotnie, wszystko jedno. No i i co mamy zrobić? Wyrównać to? Tu operacja plastyczna, tutaj przeszczep mózgu czy coś?
Nikt nie może być tak diabelnie przystojny.
Nikt. To jest w ogóle nie fair.
Trzeba wyrównać w dół, no bo w górę się nie da za bardzo.
No dobra, ale tutaj jest rozwiązanie na przykład, żeby nie było dziedziczenia. I wtedy nie będzie dzieci bogatych rodziców.
Czyli co się z tym majątkiem stanie?
Weźmiemy wszyscy.
A wszyscy?
Czyli państwo. I rozdamy wszystkim. Porówno.
Czyli państwo.
No to może ciekawy system, tylko wszyscy bogaci by uciekli. I by zostali sami biedni. No, bo bogaty chyba chciał, znaczy ja nie wiem, ale tak mi się wydaje, że bogaty się bogaci, ma taką motywację, że chce to zostawić dzieciom, nie? Co se zarobi. Że to go bardzo motywuje do tego, żeby robić coś w ogóle.
Bo komuś, kogo wyznaczy, no to może nie muszą być dzieci, nie? Ale to chyba on chciałby mieć większy wpływ jednak na to, co docelowego odbiorcę.
No tak, no jak człowiek nie ma wpływu na to, co zarobił, to przestanie zarabiać, bo po co ma zarabiać? No przecież ja nie zarabiam, mam to w dupie i tak mi wszystko zabiorą. No.
Albo ukrywam to po prostu.
Albo uciekam. No ale to widzisz, to nie, chyba nie o to chodzi, żeby tak, żebyśmy mieli w kraju ludzi, którzy są cały czas motywowani do tego, żeby nie zarabiać. Żeby nie organizować, nie męczyć się i tylko doić kogoś. No, albo krzyczeć, że ktoś ma więcej. Nie, 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 już to jest dobry system. Ja nawet wiem, że jest niedobry, bo już to było wypróbowane przecież w paru krajach, nie?
Tak, bo w ogóle zadajmy sobie takie podstawowe pytanie przy konstrukcji prawa, czyli jaki ma być cel istnienia takiego prawa, a nie innego?
Nie, no to jest proste, żeby wszyscy byli szczęśliwi, maksymalnie dużo ludzi.
Żeby wszyscy byli szczęśliwi, no okej. Okay. To teraz trzeba doprecyzować jednak.
Żeby był rai.
Ciut.
No.
Znaczy nie, bo ja mam takie poczucie, no. Tak jak sobie podróżuję rzadziej fizycznie, a bardziej mentalnie, przez to, że spotykam kupę różnych ludzi z różnych środowisk kulturowo-krajowych, no. Że jakby jedna mentalność państwowa istnieje w różnych postsowieckich republikach, no. Czyli wszędzie, gdzie był Stalin, gdzie było jego prawodawstwo, i w państwach Zachodu.
No,
na razie wschód oddzielmy tam, mniejsza tam, daleki, bliski wschód. No i tutaj w tym, w postsowieckich różnych republikach wszelkich, no to jest jakaś taka właśnie mentalność typu, że ma być tak pokręcone prawo, żeby zawsze każdego można było zamknąć za coś.
Nieprawda, już tak nie ma.
Albo ukarać. Jak
ale
nie?
Bo nikt nie ma takiego celu, to się samo dzieje.
No ale, ale z czegoś to się wzięło.
No kiedyś się wzięło, ale teraz to już zostało, z rozpędu jest.
No właśnie, o to chodzi, to się powiela. Przecież ten, to, o czym czytaliśmy na początku.
Ale nie mentalność, tylko ten stan po prostu już sam się dalej napędza. Już jest taki burdel, że jak załatasz cokolwiek, to zwiększasz poziom chaosu.
Nieprawda, bo można to cofnąć, a nikt no tego nie cofa.
Ale nie możesz cofnąć, jak?
Jak nie? Można zakazać, ja bredzę. Można dozwolić ludziom przechodzić na czerwonym świetle. Nikomu to nie przyjdzie do głowy w tym kraju.
No tak, to by można. Ale ja nie wiem, bo to też jest jakaś łata na całą resztę systemu z kolei. To będzie niespójne z założeniem całej reszty systemu. Tak naprawdę to ta ogórkowa...
Jakie jest założenie systemu? To jest jakieś założenie?
No jest taki ogólny klimat, że trzeba karać na prawo i lewo za wszystko.
No właśnie, to jest właśnie to jest sowieckie myślenie.
No tak, i ono już jest w prawie całym. Żeby teraz nie łatać, nie robić już takiego kompletnego rozdwojenia, to byś musiał zmienić całe prawo, tak jak Ogórkowa mówi. Wypieprzyć wszystko i zrobić od początku. No ale to jest nierealne w ogóle. Żeby
po prostu wypieprzył wszystko i na tym się zatrzymał.
No ale nie da się tego tak łatwo zrobić, no. No przecież to będzie chaos kompletny.
Jak się nie da? W większości się da.
No dobra, ale co, wyszkolisz nagle wszystkich prawników od zera? Wszystkich cofamy, nie ma prawników w kraju w ogóle. Sądy nie działają przez najbliższe 5 lat, póki nie będzie prawników, którzy znają nowe prawo. No jak chcesz to wyobrazić?
Przecież oni się i tak muszą dokształcać. Już wiesz, ile prawa powstaje, kilka tysięcy stron rocznie powstają. To...
No ja wiem, no muszą, no, ale co ty chcesz, całe prawo od zera wszystkiego nauczyć nagle?
Ale czego nauczyć? 50 tysięcy ludzi. To wszystko.
No to ja wiem, to fajnie brzmi, tylko co dalej będzie, no?
No nie wszystko przesadzam, bo nie da się jakby praw własności tak od tak, wiesz, wyresetować, nie? Ale trzeba jakiś, wiesz, i tak dalej. Okej, no to tu jest przy nieruchomościach, większa zagwozdka.
W tych szczegółach są problemy.
Ale przy niekaraniu za przechodzenie na czerwonym świetle?
No dobra, ale to powinieneś resztę prawa też w tym duchu zrobić, a nie tylko jedno nieprzechodzenie na czerwonym świetle. No. A,
jak najbardziej, ale to lepsze to ta modyfikacja prawa niż żadna.
Właśnie chyba nie.
To jak nie?
Bo lepsze jest prawo takie średnie, ale spójne, niż prawo, którego połowa jest dobra, połowa jest zła.
Co ty bredzisz?
No tak
gdzie, gdzie masz dobre prawo w Polsce?
No nie ma, dlatego mówię, że lepsze już jest prawo, żeby zostało jakieś spójne, uspójniać to prawo, a nie zmieniać je, wywracać do góry nogami po kawałeczku.
Dlaczego?
No bo zostanie się taka jedna dziura, gdzie prawo jest dobre, a całe otoczenie jest złe. No będą po prostu dziury prawne cały czas wychodzić.
A fajnie mieć dobre dziury, niż nie mieć w ogóle dobrych dziur.
No ale to bez sensu w ogóle jest prawo, jak będzie tyle dziur, że w ogóle każdy będzie je omijał. No,
no to dobrze.
No średnie, no to lepiej nie mieć prawa.
No to lepiej, ale lepiej, no jeżeli ma być za progresystyczne prawo, to lepiej mieć takie prawo, które nie każe za czerwone światło.
Ale to doszliśmy znowu do momentu, że trzeba całe prawo rewolucyjnie zmienić, a nie zmienić kawałek.
Wystarczy, bo byłoby fantastycznie, ale nawet jeżeli by zostało zmienione jedna rzecz typu nie odbieramy prawa jazdy ludziom, którzy przekroczyli prędkość, to już jest super.
No nie wiem, że to będzie super.
Bo reszta prawa ale będzie... tak było przez ostatnie 25 lat.
Dobrze, bo chodzi o to, że będzie taki problem, że 80% prawa traktuje ludzi jak dzieci i nagle masz 20% prawa, które wymaga od ciebie dojrzałości. I człowiek głupieje, no po prostu nie wie, jak się ma zachowywać. Będzie, no ja nie wiem, co się dalej stanie, no jak sobie to wyobrażasz? Że nagle będzie odpowiedzialny i będzie musiał jeździć odpowiedzialnie co do prędkości, ale będzie mógł na ulicach potrącać pieszych, bo tam już prawo robi z niego dziecko i on nie musi myśleć. No mówię tak ogólnie trochę, o co mi chodzi, gdzie tu jest problem, że nie mogą być dwie postawy skrajnie przeciwne sobie w jednym systemie prawnym. No.
Czyli trzeba karać za przejście na czerwonym świetle.
No trzeba mieć spójny ten system.
Czyli trzeba karać za przejście na czerwonym świetle.
No nie, ale jak już za wszystko się kara, to trzeba karać i za to, no. Albo zmienić wszystko.
To za co jeszcze? Za co jeszcze byś skarał? Bo to wiesz, jeszcze jest parę opcji, za coś jeszcze nie kara.
Ja bym zrobił tak, jak ty mówisz, tylko ja mówię, że to trzeba zrobić całe.
Czyli rozumiem, że ty byś teraz klepnąłbyś prawo, które kara za palenie papierosów na ulicy. Za to wciąż się nie kara.
No nie karałbym, zostawiłbym to je tak, jak jest, albo bym przygotował...
Dlaczego? To jesteś niespójny.
No właśnie chcę zachować spójność. Żeby zmienić na przykład kodeks drogowy I to bym go napisał niestety od początku. No, musiałem przepisać go i nie jedną poprawkę o czerwonym świetle, tylko całość zmienić tak, żeby zakładało, że ludzie są odpowiedzialni. No bo to będą zmiany w co drugim przepisie przecież. No. Więc musi ktoś siąść i przez 2 lata robić nowy kodeks drogowy i będzie pierońsko trudne, no bo wszyscy się muszą nauczyć od początku traktować siebie na ulicy jak odpowiedzialnych ludzi, a nie jak, nie wiem, jakieś tam mędy. Jak teraz dziwne te założenia prawa są, no.
To może lepiej zamiast zrobić taką rewolucję, żeby wszystko zmieniać, wszystkie znaki nagle, no, wywalić w ogóle 3/4, to zrobić to stopniowo. Typu na przykład znieść ograniczenia prędkości na początku na autostradach.
Ale to dalej musi być jakiś kierunek, no tak, nie wiem, no bo potem się zmieni ekipa i znowu oni będą po swojemu robić. Będzie burdę,
co to ma za znaczenie? Nasza ekipa rządzi.
Nasza ekipa to...
Znieść ograniczenia prędkości.
I co będzie dalej? Jak przestanie już rządzić? Ludzie zmęczą i będą
chcieli. Co z tego? To jest argument za tym, żeby nie zmieniać...
No, że będzie burdel. No nie, że trzeba pomyśleć jakoś tak dalekosiężnie, myślę. No.
Jak?
No to, że po nas przyjdą nas zmieniać, ale z głową. No.
Ja jestem Lechowicz, Martin, niczego nie zmienię, ponieważ po mnie przyjdą ludzie, którzy zmienią z powrotem.
No bo ty chcesz tak wyrywać jeden kawałek z czegoś starego, wpieprzyć tam nowy.
Lechowicz.
Ja nie chcę łatać po prostu. Ja chcę zrobić nowy asfalt na tej drodze, a nie wyrywać i tą dziurę zalewać czymś tam, bo sobie wymyśliłem, że teraz drogi powinny być metalowe. To sobie wyrywam i zalewam metalowe. I nie zastanawiam się, że potem przyjdzie następny i powie, a to muszą być drewniane. I potem się właśnie robi taki system prawny, jak jest w Polsce, że każdy kawałek jest z innej bajki. I teraz żyjemy w systemie prawnym, który jest z 4 różnych systemów ustrojów w ogóle.
Czterech, wszystko jest z Sowietów wzięte.
Gdzie jest Sowietów? Jeszcze jest prawo...
Wszyscy święty, spokój!
Człowiek uciekł. Jest jeszcze prawo przedwojenne przecież, za które zresztą mnie ten brali sobie na policję sprzed wojny.
Tylko to, które się zgadzało, wiesz, z sowieckim prawem. Wpuść słuchacza, albo...
Wpuściłem, ale uciekł. Przestraszył się naszego chyba.
Poszedł sobie Jaszczyk.
Może wróci. Także można dzwonić, przepraszam? No. Także to są... Ale rozumiesz moją koncepcję, o co mi tu chodzi, no, że to nie jest takie proste, jak się wydaje, że nie wystarczy chyba zmienić kawałek na kompletnie inny. No. To jest za bardzo rewolucyjna zmiana. Filozoficzna, tak.
Co?
Słuchajcie, Koczowiska Dekadencji, pierwszego jak na razie jedynego polskojęzycznego podcastu radia wolnościowego.
No dobra, przejdźmy do następnego pytania. Teraz myślę. 3. Czemu dzieci bogatych, a to już było?
Nie wiem, czy odpowiedziałeś tak, to jest dziedziczeniem.
A to ty, no właśnie. Nie wiem, no co to, a właśnie jak ty myślisz, powinno się opodatkować dziedziczenie podatkiem, nie wiem, 100%, żeby wyrównać?
To w Polsce był podatek, ile to było wynosiło? Pamiętasz, ten dalej jest od spadków? 20%?
No jakiś w cholerę duży, no.
Czy ileś? Czyli jak ktoś tam dostawał, nie wiem, mieszkanie, to fantastycznie mam mieszkanie, tylko muszę zapłacić 40 tysięcy podatku.
No. Nie wiem, to się coś tam zmieniło nawet. No.
Tak, tak, i to nawet źle? Za czasów tego.
No nie, no gość ma tutaj ten, co dał...
Niesprawiedliwości.
Ten, co zadawał pytania, ma ewidentnie problem z bogatymi. Z tym, że z koncepcją, że ktoś jest bogaty, a ktoś nie jest bogaty. No dalej nie wiem, dlaczego to ma być źle, no. To się chyba cieszyć, że ktoś tam jest bogaty, a nie martwić, że on ma więcej niż ja. Nie?
Ja jestem zachwycony, kiedy moi klienci zarabiają więcej niż mniej.
Ja też bardzo lubię być otoczony bogatymi, bo zawsze coś mi tam z okazji więcej, nie? No, to dzwoni Jacek.
No cześć, kłaniam się.
Cześć, cześć, cześć.
Szacun.
Szacun. Ja chciałem no właśnie nawiązać do czegoś, co było w sumie 15 minut temu, ale no nic nie poradzę, że tak szybko zmieniacie tematy.
Dawaj, bo dzisiaj szybko poszło.
No, chciałem powiedzieć o tym podatku spadkowym, o którym mówiliście ostatnio. No,
dalej gadamy o tym.
No właśnie, bo wiecie, jak się mieszka w Danii, to ma się dużo okazji do zastanawiania się o podatkach, do rozmyślania o podatkach.
No, no, no.
I tak się właśnie ostatnio zastanawiam, że nie ma gorszego podatku niż podatek spadkowy. To jest najgorszy podatek z możliwych. Na drugim miejscu jest chyba dochodowy, ale na pierwszym miejscu zdecydowanie postawiłbym spadkowy.
No ale jak to? Przecież wyrównuje szanse.
No właśnie, właśnie, wyrównuje szanse.
Każdy zaczyna od zera.
Ja się strasznie boję. Nie ma chyba rzeczy, której mi się tak bardzo bał, jak wyrównywania szans, szczerze mówiąc. Tak no. Mi się coś wydaje. Ja pamiętam taki przypadek, lata 90. To pokazuje, że nie każdy rodzi się socjalistą. W latach 90. w Polsce któraś mądra albo mądry pan minister edukacji wprowadził takie zarządzenie, że na maturze nie mogą być uwzględniane wyniki z certyfikatów z angielskiego. Bo było, można było mieć jakieś, nie pamiętam chyba, czy zwolnienie z matury, jeżeli się miało jakiś certyfikat z angielskiego. No i takie było wtedy tłumaczenie, że no, bo bogaty rodzic, prawda, to wyśle swoje dziecko na dodatkowe lekcje angielskie, na certyfikat, a biedny nie.
No.
No i pamiętam, że ja wtedy złapałem się za głowę, a miałem chyba za 12 lat, może 10, i powiedziałem, że w życiu takiej bzdury nie słyszałem. A żeby było jeszcze śmieszniej, to moich rodziców nie było stać na to, żeby wysłać mnie na to, żebym jakiś certyfikat zdawał. A mimo wszystko uważam, że to jest największy kretynizm, jaki w życiu słyszałem, to równanie w dół. A żeby było jeszcze śmieszniej, to większość ludzi wokół mnie przyklasnęła tą prawą, że tak, równo ma być. Żeby była równość, trzeba najpierw wszystkich wdeptać w...
Ale dlaczego właściwie, jak oni to uzasadniają, że...
No bo jeżeli jesteś bogaty, to możesz wysłać swoje dziecko, prawda, na jakieś dodatkowe kursy, które potem się liczą
to szkodzi komu?
W szkole.
No komu to szkodzi? Czy biedny od tego
dyskryminujesz
ma...
biednych.
Ale nie dyskryminuje, przecież biednemu nikt nic nie zabiera.
Dyskryminujesz, bo on jest biedny i on nie może, bo on nie może przez to, że jest biedny.
Ale
rozumiesz?
Nie przez bogatego, przecież nikt mu nic nie zabrał. Dlatego nie rozumiem,
ale...
bo...
Zabrał mu.
Co mu zabrał?
Bo teraz bogaty będzie lepszy, tylko dlatego, że jest bogaty.
To nie jest lepszy, co ci to szkodzi wszystkim?
Martyn, ja próbuję wejść w ich głowę, więc...
Ja też, ja to ja mówię. Tłumaczę, co to szkodzi biednemu, że bogaty będzie bardziej wykształcony albo lepszy?
No bo on chce być bardziej wykształcony. Skoro jest biedniejszy, to chce być bardziej wykształcony.
No
w Polsce teraz jest
no
tak, że wiesz...
Okej, no to ja rozumiem, gdyby na przykład on chciał, żeby jego biedę wyrównać w górę. Żeby jemu dać tyle, żebym miał tę edukację i różne rzeczy, ale z tego, co słyszę, to po prostu chce się temu bogatemu zabronić, korzystać z pieniędzy, a nie, a biedny nic z tego nie ma. No to,
no to jest łatwiej. No wyobraź sobie, że obok ciebie przy...
Ale tu sensu nie ma.
Stoi facet, ty jedziesz rowerem, a obok ciebie jedzie facet w Mercedesie. No. To łatwiej jest wybić mu szybę w tym Mercedesie, żeby było chociaż trochę równiej.
No to jest bez...
No chociaż trochę równiej będzie.
Co to jest w ogóle? Nie, no nie, tego nie mogę. Nie rozumiem. To jest, przekracza granice absurdu wszelkiego. No,
opowiadałem ci kiedyś chyba na antenie albo kontestacji, albo enklawy. W Kopenhadze można się przepłynąć łódką za chyba 30-40 koron. Zachęcam wszystkich, którzy kiedyś będą w Kopenhadze, na wycieczkę po kanałach kopenhaskich. Ale kanałach w sensie nie takich ze ściekami, tylko no wiadomo, tak w Amsterdamie, takich kanałach.
Takie weneckie.
No właśnie. I tam, jak się już jest tam w okolicach portu, to jest taki budynek, który został zbudowany w latach 50-60, 60-tych, kiedy to socjalizm w Skandynawii święcił największe triumfy. I tam im w tym budynku im wyższe piętro, tym mniejsze okna. Właśnie po to, żeby ci, co mieszkają wyżej, nie mieli lepszego widoku.
Komuniści.
To opowiada pani, która prowadziła tą, znaczy, która tam na tych takich łodziach wycieczkowych jest taka pani, która jest przewodnikiem i raz nam opowiadała właśnie o tym, że w tym budynku było tak, on był budowany w latach 60. Chodziło o to, żeby było równo. Że jak jesteś, mieszkasz wyżej, to masz lepszy widok. No to chociaż ci okna zmniejszą.
Wszystko to popieprzone.
No to nie wiem, opadają mi macki. No nie wiem, jak to powiedzieć. To jest taka czysta zawiść. Po prostu nie ma w ogóle żadnego innego uzasadnienia na to. To nie jest poczucie sprawiedliwości nawet. To jest zawiść i nic więcej.
No niestety. A wracając do tego podatku spadkowego, no. To tylko powiedzieć, że to jest chyba najbardziej przerażająca dla mnie perspektywa, że wszystko to, co ja sobie jakoś w życiu gromadzę, takich materialnych rzeczy, to ja to robię między innymi po to, żeby to dać dzieciom gdzieś
no
tam dalej. I to jest w ogóle, to jest ciekawe, bo dużo ludzi w Polsce, mi się wydaje, że takie nasze pokolenie, szeroko pojęte, czyli powiedzmy lata 70-75 w górę, musi sobie powiedzieć to, co sobie powiedział Napoleon swego czasu. Że nasz ród zaczyna się na nas. O. Czyli, że to my jesteśmy pierwsi, którzy będą tak naprawdę, mają szansę coś zgromadzić. No bo wszystkie poprzednie pokolenia od tam XVIII wieku, to no, albo przyszli Ruscy, albo Niemcy i spalili, albo zabrali, albo komuna, albo hitlerowcy i zabrali to, co ludzie sobie nagromadzili.
No, nie do końca tak było, no, ale wiem, o co ci chodzi. No teraz mamy szanse większe niż no, od dawna w Polsce, od
stuleci. No tak mi się wydaje.
No tak jest, no.
Dlatego, że mamy paszporty. To jest jeden z powodów. Że... I teraz nagle ktoś przychodzi i zabiera mi to, tylko dlatego, że jest 100% podatek, powiedzmy, taki najbardziej, ten najbardziej drastyczny 100% podatek spadkowy. To jest dla mnie tak przerażająca perspektywa, że no, po prostu jest to przerażające.
I znowu
mówiliście o Grzegorzu Braunie długo, ostatnio.
Tak.
Można gdzieś znaleźć wypowiedź Grzegorza Brauna, w której to Grzegorz Braun mówi, że niejaki Sławomir Sierakowski mówi, że takim ich celem tej, grupy wokół tam krytyki politycznej, jednym z celów jest wprowadzenie 100% podatku spadkowego. Nie wiem, czy to prawda, ale tak twierdzi Grzegorz Braun.
Wątpię. SLD już było przy władzy i jakoś nie wprowadzało.
Oj, kochany, ale SLD przy Sławomirze Sierakowskim to jest Margaret Thatcher, no bo jeśli porównamy.
No, w sumie. Znaczy, aż ja bym, aż tęsknię za SLD, no, za, i za ich wolnościowymi rządami. Jak sobie patrzę na
to. Ja chyba nie tęsknię. Ja chyba nie tęsknię, bo to jest trochę takie...
To dawno w Polsce, wiesz, nie było.
Nie, ale to chodzi, to jest chyba takie, że wiesz, każdy tęskni za latami młodości, bo był młodszy i piękniejszy. I,
nie, ja pamiętam, że jak Miller był obrzydliwy i to była ogólnie jedna wielka afera, ale po prostu nie robili aż takiego dziadostwa, nie byli aż tak nieudolni w rządzeniu jak następne ekipy. O to mi chodzi.
I pamiętam, jak Miller był premierem, to jeszcze RMF FM było radiem całkiem fajnym. I takim bardzo fajnym nawet. Dla mnie RMF FM wtedy to było radio, no, ówczesne to... RMF jest kultowe. I któregoś pięknego chyba nowego roku wyemitowali taki, bo było takie charakterystyczne RMF FM,
ja pamiętam te życzenia noworoczne.
Tak, pamiętasz te życzenia noworoczne? A jak pierwsze jak zaczynały? No tam, że... ujebała misia pszczoła. To chyba jest gdzieś do znalezienia w internecie. Ja nie wiem tylko, czy to poszło tylko do internetu, czy to było w ogóle puszczone w antenę, tego już nie pamiętam. I wtedy, no właśnie, było na antenie i wtedy właśnie ten chyba to był prezes RMF, to się powiedział, po Millerze, pamiętam.
Powiedział.
No i ja się z nim zgadzam. Ja się z tym panem
przypomnę zgadzam. Tym, co nie wiedzą, powiedział, że życzy nam wszystkim i sobie, żebyśmy już więcej nie musieli oglądać tej mordy Millera.
W nowym roku.
W nowym roku.
Tak samo jak on tam ma w tym ciepłym kraju, w którym już właśnie jest od 2 godzin nowy rok.
Ja sobie nie wyobrażam w ogóle dzisiaj żadnego radia, które by było w stanie powiedzieć coś takiego.
Ja sobie też tego nie wyobrażam.
Bo patrzę, że wolności ja jeszcze nawet... wtedy było, no a ile teraz jest.
Nie jestem w stanie wyobrazić takiego, RMF w latach, na przykład 90. organizował takie gry uliczne. Trzeba było biec do jakiegoś tej, do jakiejś budki telefonicznej, już nie pamiętam, o co chodziło. Ale to było fajne, to było powiew świeżości, powiew było, takiej było. To były młodości.
Czasy, tak, wtedy były fajne czasy, rzeczywiście początków tego.
Jak i dzisiaj postawało. Takie coś myślę, żeby nie przeszło.
No nie przeszłoby, no co pokazuje, że za SLD było dużo więcej wolności niż teraz. Jest
to poniekąd pogadajmy dziwne. Zaraz.
Dobra, dzięki Jacek.
Dzięki, trzymajcie się.
Na razie. A ja znalazłem, tutaj mi dali ten fragment i posłuchajmy sobie.
Ujebała mi się pszczoła RMF FM.
Nie, ja nie wiem. Nie wiem, czy to jest dokładnie to, ale...
To był ten dżingiel. Tak?
O co chodziło o misiu i pszczole właściwie?
To było takie podsumowanie tych pozdrowień noworocznych.
No dobra, ja nie do końca rozumiałem właściwie, o co chodzi. No. Tak. Na czym to skończyliśmy? Na bogatych.
Na tym.
Wszystko to popieprzone.
Aha, czyli pytanie od słuchacza, inaczej mówiąc. No, czy ten system, który proponuje JKM, nie spowoduje, że los wielu będzie w rękach wąskiej elitarnej grupy ludzi jeszcze bardziej niż jest teraz? A w dalszej perspektywie do ubezwłasnowolnienia ludzi i niewolnictwa?
Tak jest teraz.
Tak jak jest teraz. No więc pewnie, że doprowadzi. Uważam,
że nie.
Nie, uważam, że tak.
Nie.
Dlaczego nie?
No bo to właśnie opisał stan obecny ten.
No tak, ale to
że
tak
życie
samo.
Wielu ludzi jest w tam, jak się to mówi, tam we władzy garstki ludzi.
W rękach
tak?
Wąskiej, elitarnej grupy ludzi.
No tak jest dokładnie w tej chwili.
No ale zawsze tak było. Nie było w ogóle żadnego ustroju ani porządku społecznego, żeby było inaczej. Zawsze tak jest i zawsze tak będzie. To ja nie wiem, czemu no tak, ludzie ale... sobie wyobrażają, że się da stworzyć jakiś raj.
Ale znajmy jakieś proporcje. Znaczy, to jest tak, że w Korei Północnej jedna rodzina ma wszystko, a cała reszta nie ma nic.
No.
A w Stanach Zjednoczonych tam najwięksi tam miliarderzy mają w cholerę dużo, ale ci niżej też mają całkiem nieźle.
Właśnie się zmienia to.
No, teraz się zmienia, ale niemniej jednak... siłą rozpędu działa to w ten sposób.
No nie, różnica dla mnie jest taka, że w systemie wolnorynkowym, no faktycznie się ktoś tam, następuje kumulacja kapitału, jak jest wolność gospodarcza. Ci, co sobie radzą lepiej albo akurat wyniuchali okazję, No wszystko jedno, radzą sobie lepiej na rynku, się robią coraz bogatsi, więc mają większe wpływy, nie? No i to by się wydawało, że to jest to samo, co jak politycy mają większe wpływy, albo ktokolwiek inny ma większe wpływy i rządzi niby innymi. Ale w systemie wolnorynkowym jest jedna ważna różnica, że pieniądze tych bogatych zależą od klientów. Muszą, żeby mieć te pieniądze, coś dawać w zamian. Jeżeli przestaną dawać, na przykład wszechwładny szef Coca-Coli, jak przestanie robić dobrą Coca-Colę i zacznie tam sikać do tego i sprzedać ludziom mocz, to przestanie być natychmiast bogaty i straci całą władzę. Więc jego władza zależy od tego, żeby on się podobał wszystkim swoim klientom. I to jest bardzo duży plus, bo co prawda rządzi jakaś tam, albo najbardziej wpływowa jest ta garstka, ta elita jak ludzi niby, ale oni są zależni od wszystkich, od konsumentów i to jest akurat fajnie, nie? Nie mają, nie ma za bardzo możliwości, żeby był taki świat jak, nie wiem, jak w filmach Robocop, że tam, nie wiem, wielkie korporacje niszczą nasz świat, wszystkich wyrzucają z domu czy coś. Idiotyczne są takie filmy, no bo jak wyrzucą wszystkich z domu, to przepraszam, kto będzie kupować ich produkty, jak wszyscy będą żebrakami? To jest bez sens w ogóle. No, także, no ja, tak mi się wydaje. Co tobie się wydaje?
Słusznie mówisz.
No patrz, jak powiedziałem, słusznie. Nie ma o czym, o co pokłócić.
Nie mogę teraz Jacka odebrać, bo...
Do mnie zadzwoń Jacek, bo do Enklawa znaczy, w sensie...
Tak, lepiej dzwoń dzisiaj do Martina.
Dzisiaj Enklawa przyjmuje.
Nie, no tak, to dokładnie, no bo to jest coś takiego, że na wolnym rynku nie opłaca się kraść.
Tak jest.
Z grubsza, oczywiście. W socjalizmie nie opłaca się uczciwie zarabiać.
No.
Też z grubsza, oczywiście. Wobec tego, jeżeli chcemy promować kradzież, no to budujmy interwencjonizm państwowy. Jeżeli chcemy promować dostarczanie produktów, usług klientom, to budujmy wolny rynek, kropka.
No tak, ale co do wąskiej, elitarnej grupy ludzi, to ona zawsze będzie rządzić, zawsze będzie jakaś wpływowa ta garstka, ta mniejszość. No, no nie da się uciec od tego, no nie ma takiego.
No tak, no zawsze będzie mniej... zdolnych niż, niż no, więcej.
Zawsze ci mniej zdolni będą zdobywać wpływy większe.
Ale nie zdolnych, pracowitych.
No właśnie.
Bo to głównie o pracowitość chodzi niż o zdolność. No. Zdolność można sobie też wypracować.
No tak.
Ludziom się nie chce tego robić, co widzimy tutaj w otoczeniu naszych sąsiadów. Jest tyle możliwości robienia różnych fajnych rzeczy, a oni wciąż chodzą na etat po studiach.
Jak lubią. Jacek dzwoni, cześć.
Dobry wieczór. Wiem, do czego nawiązuje ta dyskusja poniekąd, znaczy się ten temat. Polecam wszystkim poczytanie sobie, Martin, zrobię ci reklamę,
dziękuję
taki personal
bardzo.
Branding.
Moją książkę.
Na stronie Martina Lechowicza jest tekst pod tytułem Sukces.
Dobry tekst.
I to koczowisko jest poniekąd nawiązaniem do tego. Nie będę mówić, o czym to jest, przeczytajcie to sobie. Mój komentarz do tego tekstu jest taki, szkoda, że ten tekst ukazał się tak późno. Natomiast jeżeli pozwolicie, odniosę się do tej waszej takiej sprzeczki, czy da się cofnąć prawo, czy nie, tak? W sensie, czy da się cofnąć nadmierną ilość przepisów. Otóż moim zdaniem da się. Moim zdaniem da się, skoro dało się właśnie w czasach wspomnianego Millera obniżyć akcyzę na wódkę, tak? I jakoś nie mieliśmy z tego względu przyrostu jakiegoś masakrycznego alkoholików w naszym kraju, to dlaczego miałoby się nie dać cofnąć przepisów, tak?
No to jest trochę różnica, no bo wiesz, zmiana stawki akcyzy to jest tylko jedna liczba, a nie całe... przepisy do zmiany, no.
No tak, no ale co to za problem wykreślić poszczególne przepisy? One po prostu przestają istnieć, tak?
Ja wiem, to jest problem.
Dobrze mówi, blacha.
To nie jest problem, tylko co się będzie działo jest problem.
Ale wiesz co, Martin, to jest troszeczkę, w tym momencie troszeczkę orasz sam siebie, bo bardzo często powtarzasz to, że w Polsce istnieje taka podwójna rzeczywistość, tak? Że istnieją podwójne standardy, że przepisy mówią swoje, a ludzie robią swoje, tak? No. Czego ja bardzo często jestem świadkiem, tak? Gdzie jacyś tam moi przełożeni, tak? Na wiele rzeczy przymykają oko, tak? Bo ja do jakiegoś tam, tak sobie sobie przypominam kiedyś do jakiegoś strącenia sopli z jakiegoś daszku, tak? Człowiek, który by musiał to zrobić, musiałby mieć jakieś tam uprawnienia i pozwolenia i BH-powiec by musiał przy tym stać, tak? No to jest chore, takie rzeczy i tak się robi, tak? Niezależnie od tego, czy te przepisy są, czy ich nie ma.
Tu się zgadzamy, no tak. No ale to co ja tutaj, do czego nawołuję właściwie? No ja bym chciał, żeby to wszystko zlikwidować, to fikcyjne prawo. Ja tylko mówię, że to trzeba zrobić, zmienić całą filozofię i to robić rewolucyjnie, że nie da się załatać jedną łatką tego prawa, jakie jest, bo efekt będzie jeszcze
gorszy. Ale tu nie chodzi o łatanie, tu chodzi o wykreślenie tego, co jest zbędne. I ja myślę, że Hugonowi dokładnie o to chodziło.
No nie, no to jest duża rewolucyjna zmiana. On mówi, że na przykład zacząć od czerwonego światła.
Tak. A gdzie tu jest jakaś rewolucja?
No właśnie
tak?
Nie ma.
Ja znam ludzi, którzy tak czy inaczej przechodzą na czerwonym świetle. Czy będą takie kary, czy będą takie kary. Oni i tak będą przechodzić na czerwonym świetle, bo im się spieszy. Oni mają to, mówiąc brutalnie, głęboko w chuju, tak?
Mają, tak. Głęboko to muszą mieć głębokie. Więc
to popieprzone.
Wklęsłego bardziej.
A dla ciebie, to może w ten sposób cię podejdę, tak? No, no, no. W stylu enklawowym od tyłu, tak?
Z głębokości.
Robi się piątkowo.
Tak, tak. Co dla ciebie, co dla ciebie jako człowieka z branży IT, czym bezwzględnie się chełpisz tu i tam? I jest to rzeczywiście pewien powód do dumy, tak? Zmienia to, że powstają coraz łatwiejsze w obsłudze języki programowania, tak? To jest dla ciebie jakaś, wiesz, zmiana mentalna, to jest kurwa zmiana filozofii. No ja myślę, że dla ciebie to jest ułatwienie, tak? Tak samo ułatwieniem.
Nie, bo się właśnie nie za bardzo. Większość programistów ma z tym właśnie duży problem, dlatego że kiedyś byli bogami, po prostu programista, co siedział na Linuxie, nie było myszek ani nic, on znał tajne zaklęcia i on był wszystkim, on rządził, a potem jak się wszystkie ułatwienia wprowadziło, to byle gówniarz potrafił zrobić to, co on, kliknięcie myszki, więc dla...
No więc ty teraz trochę tak się chyba wcielasz w rolę prawników, tak? Bo obecnie to prawnicy są takimi
bogami. Nie, ja nie jestem za tym. Ja lubię, że się ten świat zmienia i są ułatwienia, ale to jest duża zmiana, rewolucyjna bardzo. Dużo ludzi sobie z tym nie radzi, z takimi zmianami.
No znaczy się, możesz podać jakiś przykład, w jaki sposób sobie z tym nie radzi? W sensie, że co, że ja na przykład bym stanął na światłach, tak? I po prostu bym dostał zwiechę, tak? Nie, Przez 6 godzin bym stał na światłach. Jeju, co ja mam teraz zrobić? Zlikwidowali ten przepis. Nie ma policjanta, nikt mi kary nie da.
To ja ci powiem. No problem na przykład jest taki, że ludzie przyzwyczajeni do tego, że jak nie ma zakazu, to można robić, co się chce. I polegający ludzie na zakazach nagle by dostali sygnał, wolno przechodzić na czerwonym świetle, więc by przestali w ogóle patrzeć na światła i łazić na prawo i lewo wszędzie, nie patrząc na boki. No na tym polega problem, że jak mieszasz... Nie, no tak by było, akurat ja nie widzę nic z tym dziwnego. No to jest łatwe do przewidzenia, że taki by był efekt.
Ale my chyba teraz nie mówimy o likwidacji kodeksu karnego, tak? Znaczy się, człowiek, który by wszedł na światłach i ewidentnie wlazłby pod to czarne BMW tego boga programisty, tak? To ten człowiek by odpowiadał za siebie, tak? Że wlazł BMW tego boga programisty. Ale nic nie zmienia.
To jest właśnie ta zmiana filozofii. No trzeba zmienić całą filozofię tutaj i albo uczyć ludzi, że macie teraz myśleć za siebie, albo zostajmy przy systemie, gdzie państwo myśli za nich. Nie da się jednego i drugiego naraz robić. No, o to mi tu chodzi.
Ale przecież my nie mówimy o jakimś zupełnie nowym świecie, tak? Znaczy ten świat pod tą całą taką czapą z tych przepisów, ten świat i istnieje tak czy inaczej. To są właśnie te podwójne standardy, o których ty tak często mówisz, tak? Tylko w tym, co tutaj Hugo proponuje, postuluje, tak? Zdejmujemy tą całą czapę, tak?
Którą czapę?
no tą czapę właśnie w postaci tego takiego, wiesz, po policjanta, co stoi obok, tak, i daje tą karę za coś, co jest to... zupełnie bez sensu, tak. Można mówię, by powiedzieć, że w tym momencie, można by powiedzieć, że w tym momencie właśnie chronimy tych ludzi biednych, tak?
Ja dobrze, tutaj ja się staram patrzeć na całość.
Hugon, żebyś się posługiwał takimi argumentami, może Martin wtedy to zrozumie, tak? No bo jak taka babcia przejdzie na czerwonym świetle, jak jej marchewka się poturla po ulicy, to ją z pewnością bardziej zaboli to 500 zł, tak? Niż takiego programistę, który właśnie wysiada ze swojego czarnego BMW.
Dobra, Jacek, to dzięki za komentarz, my tu będziemy teraz dyskutować.
No mam nadzieję, pozdrawiam.
Na razie. To był Jacek, czyli blacha. Można dzwonić, No ja nie wiem, czy to niejasno trochę mówię, bo tym się daje... Ja tu mam jeden postulat, zgłaszałem, żeby zmienić filozofię, jaka leży za tym całym prawem, a nie tylko jeden przepis. Uważam, że jak się miesza dwie filozofie w jednym prawie, to będzie burdel, jeszcze gorszy efekt. Tylko tyle mówię. Tylko tyle.
Z czym się nie zgadzam.
A ja nie wiem.
Albercie, cóż to się porobiło? Fuj.
Ja nie wiem czemu. Nie. No. No, no, no.
Podkładzik?
A, dobrze, dobrze, dobrze.
Pobudka, słuchacie, koczowiska dekadencji.
Nie, bo tak myślałem, że coś mi tutaj będziesz dalej krzyczał na mnie.
Nie, no ja się z tobą oczywiście tradycyjnie nie zgadzam.
No dobrze. Dlatego więc tutaj...
Cenię audycję tak ciekawą.
Możemy jeszcze rzucić pytanie bonusowe tego człowieka, co chciał zgwałcić wolny rynek. I mówi tak, pytanie abstrakcyjne mówi. Zapłać za moje powietrze. Nie wiem, gdzie tu jest pytanie. Mówi tak, załóżmy, że mam 300 hektarów lasów i niezanieczyszczonej ziemi. Taki model sprawia... Jaki model... No dobra, taka sytuacja chyba sprawia, że moja inwestycja poprawia czystość środowiska bardziej niż mogę je zniszczyć i wiele tlenu, którego nie zużyję. Powietrze się przemieszcza i korzystają z niego inni. Dlaczego nie płacą mi za wartość dodaną do ich życia? Bo nie zamawiali, nie, tego powietrza.
Magazynuj sobie to powietrze.
Czy jak płaci się na podstawie umowy, a nie dlatego, że uszczęśliwiasz ich na siłę i teraz żądasz, żeby ci płacili. Że ja mogę powiedzieć, że moje metan, który wyrzucam sobie z między prawego i lewego poślada, ma właściwości uzdrawiające. I teraz każdy, kto był, miał ten zaszczyt zostać owianym, uzdrawiającym moim powietrzem, ma mi płacić.
Albo na przykład, że z mojego jeziora spuszczona woda zalała twój dom i nawodniłem ci pole, piwnice. No, bo generalnie woda to życie.
To życie. No więc płaci się za to, co się zamawiało i na przykład dlatego ja bym chciał odszkodowanie za wszystkie lata przymusowo spędzone w szkole.
No, ale... I wdychania twojego powietrza.
I mojego powietrza też. Nie, ale co do szkoły na przykład podstawowej, to ja nie pamiętam, żebym ja się zgadzał tam chodzić. Ja zostałem zmuszony do tego i niech mi nikt nie opowiada pierdół, że to dla mojego dobra, bo ja nie zamawiałem tej usługi. Więc to równie dobrze mogę teraz komuś wystawić rachunek za na przykład, ja wiem, za tą audycję. O, po 100 zł dla słuchacza.
Jak ty przeszedłeś od lasu do szkoły podstawowej, bo nie do końca łapię związek przyczynowo-skutkowy.
Za wolno pijesz. Więc tak, było tak.
Przepraszam, muszę nadrobić.
Człowiek mówi, że ponieważ ma super czyste powietrze i teraz to powietrze rozsiewa po kraju, to powinni mu ludzie za to płacić.
Tak.
W związku z czym jest tutaj takie założenie, że daję coś dobrego, to mi się należy opłata.
A, załapałem trochę, tak. Okej, okay, rozumiem.
Już ja tutaj przywołałem teraz właśnie szkołę, która dokładnie też tak samo robi, co ten gość z powietrzem, że daje nam edukację, ona tak to nazywa, prawda, państwo? I mówi, że no to dobrodziejstwo, no to teraz masz zobowiązania wobec państwa i masz płacić podatki i w ogóle wszystko, bo to za tą dobrą szkołę.
Tak, to jest bardzo często pojawiający się argument właśnie u ludzi mentalnie pokroju pana Sierakowskiego właśnie.
Może nie pomyśleli, no.
Który pamiętam, pana Guza tam jest, tych różnych ćwierć inteligentów, którzy na argument taki, że przecież ja tutaj chcę sam żyć własnym życiem, no to oni dają, a przecież pan się wykształcił na nasz koszt.
No, tak mówią, ciągle się tak mówi.
Rzeczywiście nikt nie dał takiego argumentu. Nawet Jan Fior chyba wtedy nie dał argumentu.
Ja nie zamawiałem.
Domagam się odszkodowania.
Ja się domagam odszkodowania i gdyby sądy działały na podstawie jakiegoś takiego prawa naturalnego, nie? Własności, umów, to by mi przyznały rację, no bo ja naprawdę nie zamawiałem tej usługi. I wcale jej nie chcę. Nie chciałem jej nigdy. Sam bym się nauczył i dużo lepiej i szybciej. Zostałem zmuszony, po prostu zwykły, bezczelny przymus. Nie jestem wdzięczny, wybaczcie mi, szkoły wszystkie.
I ten przymus wciąż istnieje, nawet w szerszej formie niż kiedyś.
No i co? Nikt się nie, odszkodowania nie chce. Ja mówię, że chcę.
Nie dostanie.
Ale, no nie dostanie, ale nikt nie próbował. Może powinienem właśnie pozwać Rzeczpospolitą Polską, co?
Proszę bardzo.
Dobry happening, co? Może jest jakiś prawnik, bo ja sam...
A, no właśnie, widzisz.
Ja nie załatwię sprawy sam. Nie znam się aż tak.
Będę relacjonował na bieżąco.
Sam będę relacjonował, też mam radio.
No, ja też będę się, podepnę no się, jako no patron medialny drugi.
No i pewnie mi raz rachunek wystawisz jeszcze za bycie patronem medialnym. Jest taki zwyczaj w Polsce. Daje się ludziom pod przymusem dla ich dobra i wystawia się im rachunek za to. Na koniec. Kurde, ale to jest raj dla takich cwaniaków wszystkich, nie? Ja. To tak robili Arabowie, jak byłem w Izraelu. Nie, że gość tam na przykład, o, chodź za mną, no to idziesz za nim. I gość mówi, o, pokazałem ci drogę lepszą, to teraz 10 szekli się należy. Coś takiego. Taki po prostu. Naprawdę, tak zrobił jeden gość. Ale mnie przy tym nie było, więc to historia jest, ale świadek tak mówi.
To w Polsce czuliby się jak... U Pana Boga za piecem.
Jak u siebie.
Jak u siebie.
Aż dziwne, że nie emigrują do Polski, no. Nie? Tak to łatwo by im było. No. Dobrze, więc to był odcinek o wolnym rynku oraz gwałtach na nim. Znaczy jakieś słabe te cytaty były. Co ty mi tu dać? Bo ja nie przeczytałem tego wcześniej. To słabe te argumenty.
Znaczy, bo w sumie mało osób pisze, jeżeli chodzi o konwencję koczowiska dekadencji, także jak macie jakieś jeszcze pytania tego typu lub inne, to oczywiście piszcie na adres redakcja@ i tutaj tam, nie wiem, kontestacja.com. Ty masz taki adres też, enklawanet?
Zaraz zrobię. No, no właśnie redakcja, ale redakcja to idzie i tak do ciebie, nie?
No kontestacja.com idzie do mnie, tak.
Redakcja. No to po co piszesz redakcja, jak i tak wszystko jest do Hugo?
A bo jest jeszcze parę innych osób, to odbiera. Bo tak? ja nie odpisuję na takie rzeczy.
A tak, to pamiętam. W ogóle na żadne rzeczy.
Mało na co odpisuję. Ostatnio już odpisują moi ludzie gdzieś.
O, teraz, no to jest plus.
No, to jest duży plus, tak. Nie trzeba się kontaktować ze światem w końcu.
Dobrze. No więc piszcie nam po prostu Martin, Enklawa, Net. My tu nie jesteśmy formalistami w tym radiu. Nie trzeba redakcja. Nie trzeba mieć, panie redaktorze. A mówią do ciebie, panie redaktorze? Ostatnio?
Kto?
Nie wiem, czasem mówili tak.
Dziewczyny?
Pamiętam jakiś telefon dawniej, dawno, dawno temu, gdzieś tam do kontestacji był i ktoś mówił redaktorze do nas. Do mnie czy do ciebie. Było tak, nie?
Nie wiem, jeszcze ktoś czas mówi per panu.
Tak? No czasem się tak. Dobra.
To nowy dżingielek, nie znam go.
To będzie początek nowego świata.
Czy są jakieś pytania?
Bo jak nie ma, to będziemy kończyć, nie? Bo bateria, tak? Żyje jeszcze? Ile mamy czasu?
Żyje, podłączyłem. Właśnie patrzę na czata tego, ale tutaj nic ciekawego nie widzę. Oprócz tego, że jest napisane Martin Bredzisz.
To kontestacyjne argumenty, po których nie mam nic.
Właściwie trudno się na nie odpowiedzieć.
Bardzo mi trudno.
Już patrzę, że coś tam. Czekaj, bo tu sześciolatek mój jest tutaj koło mnie teraz. A ty coś pan masz na czacie? No weź jakaś zajmij tam.
Nic ciekawego właśnie, tak mi się wydaje. Ja zrobię takie ogłoszenie, że przyszła do mnie pewnego dnia ta Agora i mówi... Martin.
Michnik przyszedł do Martina.
Michnik, przychodzi Michnik. Właściwie to prawie to samo. I przyszła ta Gora, czyli właśnie Michnik, i mówi, hej Martin, weź wróć na YouTube, bo ty tak pięknie dopierdzielałeś wszystkim, a teraz jest taki syf, że przydałby się ktoś, kto mówi fajniej. I ja im uwierzyłem, bo jestem głupi. A przecież to wiadomo, że to...
Michnik do Martina.
Tak, a ja uwierzyłem.
A jest! Masony!
No i oni mnie zwiedli mnie i powiedziałem, a dobra. No więc oni powiedzieli, dobra, to my będziemy się tam bawić, żeby tam nie było problemów z tych, co miałeś na YouTube, masz i wracaj i rób co chcesz. Patrz, jaki super układ. No. Więc tak mi się skorzystałem z okazji, stwierdziłem, że na YouTubie jest dalej gówno jak było, ale jak to powiedział jeden mój bohater, nie potrzebują zdrowi lekarza, więc idę się nurzać znowu w gównie, i czyli wracam na YouTube. Ta-da! Znowu będę tam pierdol wysiadł.
Przecież miało być tak pięknie, wywiady miały być.
Tak. Aż se normalnie z tej radości napisałem piosenkę dzisiaj o tym, o wyborach.
Nie, nagrałeś się już?
Nagrałem, to mogę nawet ją puścić tutaj na do widzenia. Jakbyś
pewnie, pewnie, puść.
Tak?
Wcześniej się pożegnamy, później ty puścisz i wtedy ładnie zejdziemy z anteny, będzie wiesz,
bardzo dobrze.
Klimatycznie. Muszę ci dawać instrukcje na żywo, bo nie mam z tą drugą kontaktu.
O rabarbarze. Czy ty masz jakieś ogłoszenie na przykład, więc...
No takie komercyjne stricte, więc chyba... A nie, nie, mam takie fajne mam jedno ogłoszenie.
No, wiedziałem, że...
Słuchajcie, bo darmowe.
O, to ja lubię, dawaj, do enklawy.
To dla słuchaczy tego, Koczowiska Dekadencji, bo za darmo dają. A słuchaj, ostatnio, a propos jeszcze, to jeszcze nie to ogłoszenie, to dygresja. Byłem na targach książki w Warszawie.
To darmowe?
Wpadłem na chwilę. Wiesz co, pokazałem legitymację kontestacji i mnie wpuścili za darmo.
Przecież kurde, no, to ja robię. Już właśnie, wiedziałem, że coś zapomniałem. Nowe, muszę mieć nowe.
No, ale byli tam moi znajomi, którzy tam mieli swoje jedno stoisko, tam w parę osób sobie wykupili. Mhm. No i tam w sumie pytam się, nie, jak tam, czy opłaca się, czy nie opłaca. Oczywiście, że się nie opłaca. że mówi, że to... To co tu się dzieje ciekawego?
Właśnie,
no więc
się...
kurczę, więc po pierwsze ten. No. Musimy pilnować długopisów, bo jak tylko jakieś wystawimy, to kradną. A po drugie, co jakiś czas wpadają tacy ludzie na stoisko i pytają się, co macie za darmo?
Ja pierdzielę, nie.
No, więc w tym trochę duchu ja zareklamuję tutaj Okiem Milionera. Okiem Milionera, słuchajcie, bo dopuściliśmy dosłownie kilka dni temu. Nie, zrobiliśmy naprawdę dwa e-booki Janka Fiora. Jan Fior powinien być tutaj, wiesz, znany już ludziom i szanowany i tak dalej. Mhm. I na okiemmilionera.pl są one do ściągnięcia. Znaczy, można powiedzieć, że za darmo, bo za darmo niby, ale oczywiście to nie jest tak stricte za darmo, bo musicie albo brać maila, albo nas udostępnić na Facebooku, albo na Twitterze. To tak
musicie
jest.
Podpisać cyrograf i sprzedać duszę do Hugowi. Po prostu.
No, to prawda, ale potem możecie poczytać już na waszych czytnikach, Kindlach, innych tam, tak. Bo we wszystkich tych formatach zostały fajnie zrobione, myślę, Okiem Milionera polecam. Dobra, to moje ogłoszenie na koniec.
Możecie się wypisać z tego newslettera potem, co się zapiszecie.
Tak, 3 minuty później.
To prawda, ja się wypisałem, to wiem, że się da. I naprawdę już nie przychodzi potem. No. Już nie nudzi i nie zawraca głowy więcej. Ale jak ktoś lubi, to może też się nie wypisać.
Może.
Pełna wolność jest, opłaca się.
Freedom.
Za friko, naprawdę.
I nie wystawiamy rachunków potem. Że
nie wystawiają.
10 lat podstawówki.
Przynajmniej do tej pory. Jeszcze nie wiadomo, jak będzie dalej. A mojej książki tam nie było?
My nie możemy, bo my działamy w Wielkiej Brytanii, więc tam nie da się tak ukryć.
No, tam się nie robi takich rzeczy.
To w Polsce tylko da się takie regulaminy dawać.
No. No, a tam mojej książki nie było jakiejś przypadkiem, bo ja się boję, że ktoś, nie wiem, weźmie sobie, wydrukuje i udaje, że to jego.
Napisałeś jakąś książkę?
Cztery, no nie wiem. Przydałaby się piąta, bo mi się pisać chce, ale jak mi tak zachęciłeś, że się nie opłaca, to już chyba nie będę.
Ty, a to powiedz, bo to słuchaj, bo ja jestem żywo zainteresowany. Ja wiem, że to reklama konkurencji trochę, ale, ale Szkołę Rodzenia robisz, robiłeś.
Robię, no nagrałem wczoraj też odcinek. No,
i kuźwa, kiedy?
Wczoraj.
O, a to nie znowu, to ten, to sorry.
No, Szkoła Rodzenia jest, tylko ja się przykładam do tego, mi się ostatnio jeździłem dużo. Bo
to jest fajna rzecz, ale robisz ją tak rzadko, że nie chce mi się ci płacić teraz, no.
No przyspieszam trochę.
Gdybyś robił regularnie, to bym po prostu regularnie płacił za to.
No, ona będzie regularnie, tylko akurat wakacje są, jak przychodzą wakacje, to mi się wszystko odechciewa i jeżdżę, no. Także teraz wolniej Szkoła Rodzenia jest, ale ona jest, ona tak będzie sobie. Ja myślę, że to dobry pomysł kiedyś to zebrać do kupy i wydać na DVD po prostu czy coś.
Przypomnę, że Szkoła Rodzenia to jest taka audycja specjalna w Enklawie, która jest taka jedyna, może nie jedyna merytoryczna, ale jedyna poradnikowo-merytoryczna.
Poradnikowa, tak, jedyna, tak.
Ale nie za darmo.
No nie za darmo, ale każdy, kto daje przynajmniej dychę, rzuci do enklawy, to może sobie słuchać odcinków. I tam są takie praktyczne z mojego doświadczenia rady, jak rodzić, tworzyć, pisać, scenariusze, filmy. Ostatni odcinek było takie podstawy do filmowania. Że może dla, jak ktoś filmuje już długo, to to jest wszystko oczywiste, ale to jest dla takich, którzy nie za bardzo wiedzą, jak to ugryźć. I z ostatniego odcinka możecie się dowiedzieć, jak zaoszczędzić dobrych parę tysięcy złotych na przykład na sprzęcie. Bo wystarczy sobie parę, no taka naprawdę podstawowa wiedza, której się nie mówi, bo ona jest zbyt podstawowa i wszyscy przegapiają. W ogóle jest problem z poradnikami często taki, że ludzie, którzy je robią, są dosyć zaawansowani, nie? W tym, co wiedzą. I zapominają, na jakim poziomie są ludzie, do których mówią, że zupełne oczywistości są ciągle dla tych ludzi niżej objawieniem. I zapominają mówić o takich rzeczach właśnie prostych, więc ja się staram przypominać takie rzeczy jak najbardziej fundamentalne i oczywiste zupełnie już dla mnie, bo podejrzewam, że one wcale nie są takie oczywiste. Kiedyś nie były. Ja pamiętam, jak zaczynałem podcasty robić i w ogóle mikrofon to była czarna magia, a teraz to wszystko jest jakieś naturalne już, nie?
Klątwa wiedzy, tak. To się
klątwa
nazywa.
Klątwa wiedzy, ale... się nazywa? Patrz, jakąś nazwę już wymyślili. Pewnie już jest książka pod tym Klątwa wiedzy i tam...
Żeby to jedna. ale tak rzeczywiście, bo jak się coś robi przez długi czas, to potem każdy ma takie poczucie, to jest psychologicznie jakby udowodnione, że każdy ma poczucie, że wie dużo mniej niż inni ludzie, którym się wydaje jemu, że inni wiedzą dużo więcej. Ponieważ ten gość zwykle kupuje takich, nie wiem, książki, czy idzie na szkolenia specjalistów, którzy są bardziej od niego rozwinięci. Z tego potem ma poczucie, że on wciąż wie bardzo mało. A on wie i tak 100%, 90% więcej niż reszta ludzkości.
No ja myślę, że na klątwę wiedzy najlepszym lekarstwem jest po prostu robić to, czego się uczysz cały czas. Siedzieć w tym i rób, ćwicz. Także ci, co słuchają Szkoły Rodzenia, sami nie piszą, nie rysują se komiksu, nie tworzą jakichś filmików, to no właśnie, to jest bez sensu. Są pod wpływem klątwy, a nie mogą sobie, nie są w stanie sobie uświadomić, ile praktycznej wiedzy mogą, już mają, ile ona daje, jak nową łapią. No, musi być praktyka po prostu. Musi być. No.
My to jest taki duży nieruchomościowy projekt edukacyjny, szykujemy w edukatorium, więc... Ale to o tym za kilka dni.
Ty masz nieruchomość jakąś?
Głośno. A nie, ja tylko organizuję, to inni uczą.
A oni mają, nie?
Oni mają, łohoho. I to różnych.
Przecież oni się nie boją, że jak wszyscy tak dają nogę z Polski, to te wszystkie nieruchomości będą puste? Nikt w końcu nie wynajmie, bo wszyscy uciekną.
No, ale to jest też okazja, słuchaj, bo oni też, poważnie mówię, że teraz, że niektórzy z nich kupują właśnie od tych wyjeżdżających. Ponieważ ktoś tutaj coś zostawia, a ludzie mają w Polsce takie przekonanie, że nie wiem, że zostawiam tutaj mieszkanie, no to chyba muszę sąsiadce coś zapłacić, żeby ona się nim opiekowała.
Ty, no faktycznie jest coś takiego.
Zamiast, słuchaj stary, masz nieruchomość, idź ją wynajmij, sprzedaj, zrób coś z nią,
też,
tak?
Też
niech to zarabia pieniądze. No. Więc ci ludzie też kupują takie rzeczy, więc to dla nich też korzystny jakiś tam trend, no bo wciąż tutaj... No okej, rynek nieruchomości jakoś tam rośnie, póki Putin nie wejdzie.
Ja sobie z dużą ciekawością słucham o takich rzeczach, bo dla mnie to jest egzotyka, mniej więcej tak jakbyś opowiadał, jak się żyje na Karaibach albo w Ceylonie, jak się herbatę uprawia, bo że mieć mieszkanie w ogóle. Takie, no mają sobie mieszkanie.
Albo jak tych.
Skąd ci ludzie mają te mieszkania?
W tych, jesteś, Saudi Arabia. Arabia Saudyjska, tak? Chyba te airlines tam, tak. Że są... Oni mają, zdaje się bodajże, mają taki prikaz, że mają mieć na pokładzie stewardessy mówiące w przynajmniej 20 paru językach.
No bez przesady, a tak włącznie.
Nie każda z nich, tylko w sumie.
No to chyba drogie linie, nie?
No drogie linie, drogie. Więc o tym też możesz sobie posłuchać.
Ale jazda.
Dobra, no piosenka i spadamy.
Piosenka i spadamy, to się z wami żegnamy, a ty sobie tam posłuchaj sobie tutaj, siedź na antenie i do następnego koczowiska. Do za tydzień. Będzie za tydzień?
Albo za dwa.
Znowu nie będzie za tydzień.
Jest pewna szansa, że za dwa.
Ja chcę koczowisko.
Możliwe, ja że lubię. Będę gdzieś indziej.
No to see ya
w Polsce.
Na YouTube i subskrybujcie się na nowy kanał mój YouTube'owy, bo starego już nie ma, już nic tam nie będzie, a teraz wszystko jest na nowym. Nowy, agorowy.
Który się nazywa?
Nie wiem. Nazywa się jakimiś tam znaczkami, bo mam jeszcze zero subskrybentów i...
Ja teraz... Jesteś świetnym marketerem.
Dziś to już jest 5. Nie, bo na YouTube się...
Zapraszam do mnie na
imprezę
dzisiaj.
Bo nie ma nazwy. Gdzie? Bo jeszcze nie ma nazw.
No. Gdzieś tam. W Polsce.
No bo na YouTubie nie dostajesz teraz nazw. Wiesz, ile się pozmieniało od moich czasów?
Nie wiem. Nie.
Zostaż, masz takie maźgi, dopiero musisz mieć tam, nie wiem, 5000 ludzi i dopiero ci dają łaskawie nazwę własną, wiesz?
Ja się zastanawiałem też, kurczę, jeszcze jeden wątek mi wpadł w głowę. Po co są te subskrypcje na YouTubie?
Nie wiem, żeby się chwalić w mediach, ile masz. To w ogóle jest...
Ja oczywiście rozumiem system, że jak subskrybujesz kanał, to YouTube ci podpowiada. No, ale czy ty wchodzisz na YouTube?
No, każdy wchodzi na YouTube, nie?
Ale także na główną stronę?
No, zaczyna się zawsze od głównej strony.
Tak, ja nigdy. Ja zawsze na Facebooku się coś wyświetlę i wchodzę na...
A nie? Ja nie wiem, ale większość ludzi ma tak wchodzić.
Tak, wchodzisz na główną stronę?
No bo mam taki guzik tu YouTube, to wchodzę, bo z tego mam skróty do wchodzenia na te swoje studio.
Co nowego tam, tak? A, to może
ja nie patrzę na to, co nowego, mam w dupie to.
No właśnie.
Ja sam nic nie subskrybuję.
Czy ktoś patrzy?
No ludzie tak. Widzisz, tu mam problem, dlatego ja będę gwałcić ludzi za gory, żeby mi wyjaśnili w ogóle, jak ludzie myślą normalnie i co robią z tym YouTube'em, bo ja nie mam bladego pojęcia, jak się ludzie bawią teraz. A w ogóle, wiesz, to się zmienia tak raz na 3 lata, to się w ogóle wszystko wywraca do góry nogami, więc to już my nie jesteśmy na bieżąco dawno.
Czyli zacząłeś pracować teraz dla Michnika i on ci będzie wypłacał kasę.
Nie, to Michnik dla mnie pracuje i ten, a ja mu wypłacam kasę. Michnik pracuje dla mnie od dzisiaj. Tak powiedziałem, możecie mnie cytować.
Przez tyle tytułów, gwałcenie wolnego rynku. Marcin zaczął pracować dla Michnika.
Michnik dla Marcina.
Co by tu wybrać?
Ja myślę, gwałcenie zostawmy. No, to piosenka rabarbarowa tutaj jest.
A my się żegnamy, dobranoc.
Dobranoc. Twoim obowiązkiem jako patrioty jest wybierać mędrców z najgłupszej hołoty. Jest wybierać mędrców z najgłupszej hołoty. Umowa społeczna na tym wszak polega, że nie ma kogo wybrać, a wybierać trzeba, że nie ma kogo wybrać, a wybierać trzeba. Jak rabarbar mi wisi i powiewa, to która miernota zostanie prezydentem? Jasnym i czystym strumieniem olewam wszystkie miernoty, co chcą być prezydentem. Ten, kto mnie wybierze, temu się należy darmowy kilogram rabarbarbaru. A kto mnie da głosa, temu wytrę nosa. Obiecuję, że nie będzie nigdy mieć kataru. Obiecuję, że nie będzie nigdy mieć kataru. Jak rabarbarbar mi wisi i powiewa, która miernota zostanie prezydentem? Jasnym i czystym strumieniem olewam wszystkie miernoty, co chcą być prezydentem. Na oczach milionów walczą dwa gołębie. Wybierz tego, który na łeb srał ci będzie. Wybierz tego, który na łeb srał ci będzie. Walcz, mówi prawica, walcz, mówi lewica. Ja siądę na dupie, co mi za różnica? Ja siądę na dupie, co mi za różnica? Jak rabarbarbar mi wisi i powiewa, to która miernota zostanie prezydentem? Jasnym i czystym strumieniem olewam wszystkie miernoty, co chcą być prezydentem czegokolwiek, jak leci. Tak się nie najesz ich rabarbarbarem. Nie daj im się zasmarować tym wyborczym smarem. Nie daj im się zasmarować tym wyborczym smarem. A jak ci zależy na prawdziwych zmianach, skup się na własnym życiu, a nie tych dwóch panach. Skup się na własnym życiu, a nie tych dwóch panach. Jak rabarbarbar mi wisi i powiewa, miernota zostanie prezydentem. Jasnym i czystym strumieniem olewam wszystkie miernoty, co chcą być prezydentem. Jak rabarbarbar mi wisi i powiewa, to która miernota zostanie prezydentem. Jasnym i czystym strumieniem olewam wszystkie miernoty, co chcą być prezydentem. Jak rabarbar...
Wchodzimy!